wszyscy jesteśmy wychowywani w takim kulcie, że życie jest czymś nadrzędnym, tak? I życie jest najważniejsze. A w momencie, kiedy masz odebrać to życie, no to się dwa razy zastanowisz albo zawahasz. I teraz, jeżeli masz naprzeciwko siebie zwyrodnialca czy jakiegoś bandziora, który się nad tym w ogóle nie zastanawia, a ty będziesz miał mały dylemat i mimo, że jesteś lepszy i szybszy od niego, to może się okazać, że ty tego nie zrobisz, a on to zrobi bez wahania, tak? I zginiesz. No i zaczęła się, wiesz, taka strzelanina. I ja pamiętam jak dziś ten moment, kiedy widzę gościa, który w tych krzakach biegnie, ja celuję do niego z karabinka i za wszelką cenę chcę go trafić. I tylko tyle pamiętam w głowie mojej, utkwiło coś takiego, że za wszelką cenę chciałem dorwać tego gościa. Tak naprawdę nasz teren Polski miał być terenem takim, gdzie spadnie bomba nuklearna, wiesz, będzie to, tak naprawdę to będzie teren pola walki, tak? Czyli Polska powinna być, wiesz, rozwalona w strzępy i tu nic oprócz pyłu radioaktywnego by miało nie być. W drugiej kolejności odbezpieczamy go. Czyli jest taki tak zwany safe, czyli normalnie
taki cyngiel, jak bezpiecznie,
dokładnie. Cyngiel, który się przełącza. Oczywiście w kolejnej czynności musimy sobie otworzyć przyrządy celownicze, które ma tutaj ukryte.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania.
Dariusz Daropolak. Cześć. Dzięki, że zgodziłeś się dołączyć do mnie do podcastu. Nie włączyłem nagrywania jak coś dla ludzi, więc nagrywamy jeszcze raz.
Cześć, Przemo.
Także jeszcze raz. Powiedz ludziom, czym się zajmujesz.
Ja jestem byłym żołnierzem. Generalnie byłem operatorem jednostki wojskowej GROM. Obecnie prowadzę firmę szkoleniową C12 Spec Szkolenia.
Mhm. I już z tego, co mi mówiłeś przed nagraniem, jak nie włączyłem nagrywania, to obsługujecie różne firmy i skończyliśmy na tym, że obsługujecie cywili i różne firmy i skończyliśmy na tym, że zapytałem cię o to, jakie firmy do ciebie przychodzą. Powiedziałeś, że przychodzi do ciebie wojsko, ale też rozumiem, że przychodzą jakieś niewojskowe firmy.
Wiesz co, jeżeli chodzi o niewojskowe firmy, to raczej są to jakieś tam firmy cywilne, ale jako firmy, które chcą na przykład zrobić sobie wyjście w góry. Takie, powiedzmy, bardziej ekstremalne, jakieś tam przetrwania, pseudo przetrwania, czy też tego typu rzeczy. To jest takie bardziej motywujące na zasadzie, wiesz, troszeczkę sprawdzenia się, zobaczenia, gdzie jestem i jak się zachowam w danych sytuacjach.
Okej, bo ja już słyszałem, że takie firmy też robią szkolenia na przykład dla ludzi pracujących w ambasadzie w innym kraju, coś takiego też robicie?
Wiesz co, ja osobiście nie robię tego, ale tak, takie coś też jest.
Mhm. Są takie zapotrzebowania, bo zastanawiałem się, jakie zawody są tak narażone, że ktoś rzeczywiście pracuje gdzieś i musi się zastanawiać, kurde, może pójdę na szkolenie ze strzelania, bo ktoś nas zaatakuje w końcu.
Wiesz co, wydaje mi się, że umiejętność strzelania sama w sobie jest dosyć ważną rzeczą i dobrze znać, a przynajmniej być w jakiś sposób zaznajomiony choćby z obsługą broni. A ja oczywiście unikam takich pseudoszkoleń, bo to nie są szkolenia, gdzie robię tylko zaznajomienie z bronią, no bo staram się, jeżeli mam, brzydko to zabrzmi, ale jeżeli mam materiał do ogarnięcia, czyli osobę, która chce się nauczyć strzelać, to ja staram się ją wziąć od tych podstaw poprzez przechodzenie pewnych szczebli aż do takiego, powiedzmy, strzelca, że się tak wyrażę, doskonałego, tak? Czyli jak najlepiej umiejącego posługiwać się z bronią, i to jest dla mnie najlepszy klient, tak? Który chce się nauczyć, a nie chce sobie postrzelać. Mhm. Bo ludzie, którzy chcą sobie postrzelać, no to pójdą na normalną strzelnicę, oni, wiesz, oddadzą tam kilka strzałów, powiedzą wow, fajnie, i pójdą do domu. Natomiast no, jeżeli ktoś chce z ulicy tak podejść do tego i dzwoni do mnie, no to ja raczej odradzam, bo po pierwsze to jest dla niego szkoda pieniędzy. Dla mnie nie szkoda pieniędzy, no bo dla mnie to, wiesz, no, jeżeli ktoś mi płaci, no to ja to zrobię. Natomiast odradzam, no bo dla mnie to jest takie troszkę jakby marnowanie czasu.
Lepiej iść sobie na taką strzelnicę.
Dokładnie, wtedy, jeżeli ktoś chce sobie po prostu postrzelać, to iść na strzelnicę i postrzelać. Jeżeli ktoś się chce nauczyć strzelać i pójść w tym kierunku jakby lepszą drogą, dłuższą, no to wtedy to jak najbardziej zapraszam.
Mhm. Ile czasu zajmuje, załóżmy, żebym przyszedł do ciebie jutro, to jak długo zajmuje, żebym był takim strzelcem, żebym był w stanie sobie poradzić, gdyby była jakaś niebezpieczna sytuacja?
Wiesz co, poradzić, to jest dobre pytanie.
Okay.
Poradzić sobie, wiesz, teraz jeżeli mówimy o poradzeniu sobie w sytuacji stresowej, gdzie czułbyś się zagrożony i miałbyś użyć broni, to ja ci nie odpowiem na to pytanie, bo to jest bardzo indywidualna kwestia. Mm-hmm. Ja nie siedzę, wiesz, w głowie każdego człowieka i nie jestem w stanie wytłumaczyć, czy on byłby w stanie zareagować w sytuacji takiej ekstremalnej, no i na przykład zabić człowieka, tak? W obronie własnej choćby, bo to nie jest takie, wiesz, powiedzenie komuś, zaatakuje cię, jak go nie zabijesz, to on ciebie zabije.
Nie każdy pójdzie za tym i nie zrobi, co trzeba.
Dokładnie
zrobić.
Tak. Wiesz co, jest książka taka o zabijaniu, Grossmana chyba bodajże się nazywa, i tam fajnie jest tłumaczone, no to oczywiście to robią jacyś tam badacze, naukowcy, którzy twierdzą, czy też te badania wykazały, że w czasie konfliktu, w czasie I wojny światowej, II wojny światowej, czy też w Wietnamie, bo to głównie Amerykanie robili te badania, 70% żołnierzy nie strzelało do przeciwnika, tak? czy do wroga, który...
70% tak. Żołnierzy w ogóle?
Tak, oni strzelali, ale strzelali celowo, strzelali w górę albo strzelali w bok. Mimo, że mieli zagrożenie jakiegoś swojego własnego życia.
Nie chce mi się wierzyć.
No tak twierdzi ta książka, a no to są jakieś naukowe tam udowodnienia.
A ty wierzysz to?
Myślę, że... Znaczy, wiesz co, ja troszeczkę w innej specyfice jestem, w specyfice wojsk specjalnych i tu trochę inaczej trzeba na to spojrzeć. Natomiast jeżeli chodzi o wojska konwencjonalne, no to masz ludzi, którzy są brani z ulicy. Owszem, oni są w jakiś sposób wyszkoleni, natomiast myślę, że większość z nas, Europejczyków, bo to też trzeba popatrzeć troszeczkę jakby chyba na miejsce trochę urodzenia i kultury jako takiej. Wszyscy jesteśmy wychowywani w takim kulcie, że życie jest czymś nadrzędnym, tak? I życie jest najważniejsze. A w momencie, kiedy masz odebrać to życie, no to się dwa razy zastanowisz albo zawahasz. I teraz jeżeli masz naprzeciwko siebie zwyrodnialca czy jakiegoś bandziora, który się nad tym w ogóle nie zastanawia, a ty będziesz miał mały dylemat i mimo, że jesteś lepszy i szybszy od niego, może się okazać, że ty tego nie zrobisz, a on to zrobi bez wahania, tak? I zginiesz. Jeżeli chodzi o te badania, no to wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście Amerykanie do tego podeszli dosyć tak mocno naukowo i faktycznie jest coś takiego, że ludzie nie starają się nie strzelać do drugiego człowieka, żeby mu odebrać życie.
Czyli myślisz, że teraz na Ukrainie ludzie strzelają nie do...
Nie. To też... Znaczy, myślę, że częściowo tak się zdarza. Myślę, że tak częściowo będzie. Natomiast zmieniło się wiele rzeczy od czasów tych różnych badań. Strzelają na pewno, wiesz, to jest gdzieś tam udowodnione i te liczby ofiar, oczywiście to jest też propaganda ukraińska i ile rzeczywiście zginęło tych Rosjan, no to jest, to pewnie się dowiemy po jakimś czasie. Natomiast giną tam ludzie i to jest naturalne, że oni giną. Ja mówię bardziej o takiej wymianie ognia, strzelania do osoby, która jest naprzeciwko ciebie i ty wiesz, że jak naciśniesz język spustowy, to zabijesz tą osobę. Bo wiesz, co innego jest strzelanie z dużej odległości artylerią, bronią jakąś tam bardziej taką, wiesz, masową, czyli właśnie granaty, granatniki, strzelanie do czołgu, który jedzie, a co innego jest strzelanie do osoby, którą masz naprzeciwko siebie i patrzysz w jakimś tam stopniu w oczy. To jest zupełnie jakby, to są dwie, myślę, że zupełnie oddzielne kwestie. Zmieniły się kwestie, jeżeli chodzi o te badania, o których żeśmy mówili, to zmienił się w ogóle system szkolenia, jeżeli chodzi o wojsko głównie.
Bo, ze względu na te wyniki?
Tak, ze względu na te wyniki. I to już to właśnie Amerykanie. I oni już podczas chyba wojny w Wietnamie, przed wojną w Wietnamie już brali te, nie wiem czy kojarzysz, takie filmiki, gdzie tam wsłomiane chłopki bagnetami dźgają jakieś tam takie...
Chyba nie.
Takie typowo szkoleniowe. tak zwane cele sylwetkowe. To jest pierwsza rzecz, która powodowała, że żołnierz ma się oswajać do strzelania w coś, co przypomina człowieka, co cię gdzieś tam oswaja z takim bardziej, wiesz, wzięciem na muszkę coś, co jest przynajmniej podobne do człowieka, a jeżeli sobie to wyimaginujesz na zasadzie, wiesz, że jest to po prostu cel, który jest podobny do tego, do którego strzelałeś, no to łatwiej troszeczkę jest to zrobić.
Myślisz, że jak trenują teraz na pinballach, to też robi robotę, czy jak nie strzelasz prawdziwymi pociskami, to już nie jest ten sam efekt psychologiczny?
Wiesz co, paintball chyba nie. Paintball jest mimo wszystko traktowany jak zabawę i ludzie raczej podchodzą do tego jak do zabawy. To troszeczkę zaboli, gdzieś tam, wiesz, jesteś masz kolor oznaczony, jesteś kolorem, jak dostaniesz, podniesiesz rękę, mówisz, że dostałeś i odchodzisz z pola bitwy, tak?
Okay.
Więc to jest po prostu trochę inne podejście, inna zabawa. Jeżeli chodzi o pracę w jednostce, strzelaliśmy do siebie na takich tak zwanych FX-ach, czyli to jest amunicja farbująca, ale ona była wkładana, są takie specjalne wkładki, które wkładasz sobie do normalnych karabinów, do normalnych pistoletów, ładujesz amunicję, która ma dużo mniejszy ładunek, natomiast jest to cały czas amunicja. No i tym czymś dostajesz, i jak dostajesz, to zajebiście boli. I to faktycznie symulowało już tak jakby typowe zachowanie. Czyli...
I też pewnie ktoś wyda jakiś dźwięk, jak tego trafi, nie?
Wiesz co, to jest... Nie musisz wydawać dźwięku. Ten, który dostanie, wyda dźwięk.
O tym mówię.
Jak poczuję. Po prostu to czuć. Tak. Jesteś cały posiniaczony. Ja osobiście mam takie dwie do pistoletów wkładki UTM-a. To jest bardzo podobny odpowiednik tego. No i na tych szkoleniach czasami ze strzelectwa obronnego używamy tego, no to czasami fajne dźwięki ludzie wydają.
Okej, okay. z tym badaniem to mnie, szczerze mówiąc, wytrąciłeś kompletnie z równowagi.
Przeczytaj sobie tę książkę, albo przynajmniej tam, wiesz, z dwa pierwsze rozdziały. To
jak się nazywa?
O zabijaniu.
O zabijaniu. I to jest... Daj mi wpisać w laptop. Książka. Tak, swoją drogą, zmieniając temat, to widzę, że masz bardzo fajny zegarek. Robiłeś go na zamówienie?
Nie.
Taki można kupić?
Nie. To jest, wiesz co, bo to jest Fenix Trójka i w aplikacji kiedyś znalazłem sobie tego Punishera i wrzuciłem w tarczę.
Tak, właśnie, bo żeby ludzie, którzy słuchają, wiedzieli, o czym mówię, to Daro ma taki czarny zegarek i ma tą czaszkę taką, którą mają często specjalsi na przodzie kamizelki w Iraku.
To w Iraku szczególnie. Tak.
I patusy we Wrocławiu na ścianach. Czego bardzo nie lubiłem, ale nie wiedziałem swoją drogą, że to jest jakiś znak specjalsów.
Wiesz co, to ja też nie wiedziałem. Ja dostałem taką naszywkę, jak byłem w Afganistanie, od chłopaków z tak zwani PJ-e. To jest Pararescue Jumpers, taka jednostka sił specjalnych amerykańska, ale zajmująca się medycyną. To tacy mocno wykwalifikowani specjalsi, medycy specjalsi, tacy, taka najwyższa półka. Nie wiem, czy kojarzysz, jak te dzieciaki gdzieś tam w Tajlandii, co w tej jaskini ta drużyna cała utknęła, tych dzieciaków.
Coś pamiętam.
W jaskiniach. No to oni tam brali udział w wyciąganiu tych dzieciaków. No.
Czyli to nie jest jakiś taki super przypisany znak?
Nie, wiesz co, to było chyba właśnie w Iraku dosyć takim rozpoznawalnym znakiem, czy też sili, czy zielonych beretów, i oni faktycznie na kamizelkach sobie to psikali. Już w Afganistanie raczej tego nie było. Właśnie ta ekipa tych PJ w Kandaharze nosiła te naszywki. Taką naszywkę właśnie mam gdzieś.
To nie jest taki trochę przypał, coś takiego sobie malować na polu bitwy? Jak cię złapią, to już nie powiesz,
wiesz,
że jesteś medykiem.
Jest, tak. To trochę jest przypał. A czy wiesz co, tylko że to... Znaczy, samo malowanie to jest jedna kwestia, bo tu wiesz, jeżeli na polu bitwy by cię złapali, to jednak ten special różni się wieloma rzeczami.
Czyli będą wiedzieli.
Przede wszystkim sprzętowo, wiesz. No to wszystko po kolei też. Broda choćby. No, regularny żołnierz raczej nie nosi brody.
Nie mogą?
Nie.
Okej. Okay. Ciekawe. To czemu specjaliści mogą? Oni mają jakieś wyższe...
Wiesz co, jest... Wykonuje się różne zadania i teraz masz bardzo dużo do czynienia z tubylcami, tak powiedzmy. Tam w Afganistanie na przykład, jeżeli chodzi o kulturę samą afgańską, no to facet bez zarostu, no to jest taki trochę, kurde, taki trochę krzywy. Więc jeżeli ty nie masz zarostu, no to też oni na ciebie będą patrzyli troszeczkę w inny sposób. Wiadomo, że to jest kraj, w którym no myślenie troszeczkę jest zupełnie inne. Nie
kultura.
Ta kultura jest tak odmienna i nie możemy patrzeć tak po swojemu, po europejskiemu, to że ktoś sobie tam, wiesz, ładnie się poczesze, ogoli i założy garnitur, to będzie lepiej wyglądał przy takiej rozmowie. No to tam właśnie to, wiesz, tak trochę po chamsku z brodą.
Oni się rodzą z brodą, jak to mówią.
Tak, poniekąd tak.
Czyli to wynika z tego, że musicie czasami wejść po prostu między ludzi.
A czasami, wiesz, jakaś praca w cywilnych ubraniach, w samochodzie też, żeby nie było na pierwszy rzut oka, od razu się wiesz, nie rzucać w oczy.
I jak już rozmawiamy o różnicach pomiędzy normalnym wojskiem a specjalsami, to zastanawiam się, gdzieś wspominałeś, że jest różnica pomiędzy tym, jak przełożony podchodzi do ciebie w takim normalnym
regularnym.
Wojsku, regularnym wojsku, a jest różnica, jak przełożony podchodzi do ciebie w specjalcach i że to jest taka bardziej wyrównana sytuacja. Czemu?
Wiesz co, zdecydowanie tak. No, w regularnym wojsku, normalnym wojsku, no musi być ta hierarchiczność, tak? No masz ludzi, dziesiątki ludzi pod sobą, czy tam zacznijmy od tego najmniejszego szczebla. Masz żołnierzy których tam szeregowych, teraz wszyscy są zawodowi, chciałem powiedzieć z poboru, ale już takich nie ma. Masz tych szeregowych zawodowych, no i ci szeregowi zawodowi mogą mieć swoje zdanie, natomiast i tak muszą wykonywać polecenia swojego przełożonego, czyli dowódcy drużyny, tam kaprala, sierżanta. Dowódca drużyny musi wykonywać polecenia swojego kolejnego przełożonego, dowódcy plutonu i to, wiesz, i to idzie tak szczebel po szczeblu i ta miotełka, ona zawsze idzie albo od góry, albo od dołu, tak? Czyli dowódca wydaje polecenia podwładnemu, podwładny kolejnemu, aż dochodzi do tego najmniejszego, czyli tego szeregowego, który tam musi wziąć miotełkę i pozamiatać. I teraz jeżeli... No i tych ludzi to jest masa, tak? Bo to no, wojsko musi być, niestety, jeżeli wojsko ma mieć siłę, to musi mieć też masę. Więc jeżeli ty byś miał dyskutować z każdym szeregowym o to, że on musi tam pozamiatać u siebie przy łóżeczku albo zrobić porządek, a on by dyskutował, że niekoniecznie, bo tam bo on nie jest od tego, no to by się zrobił totalny burdel. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o, wiesz, o kwestie dowodzenia, już nie mówię o takim zamiataniu, tylko o jakimś tam kwestii dowodzenia i wykonywaniu jakichkolwiek poleceń, już takich poleceń wojskowych typowych, czyli strzelania, nie strzelania, no to ktoś musi, wiesz, ktoś musi tym zarządzać, no bo jak każdy by miał dużo do powiedzenia, no to w tym momencie to też się zaczyna rozsypywać. Zresztą wszędzie chyba jest dosyć podobnie. Jeżeli chodzi o kwestie takich wojsk specjalnych, żołnierzy sił specjalnych, to tutaj ta kwestia jest zupełnie inna, co odróżnia właśnie od normalnego wojska. Oczywiście to jest jedna rzecz, z rzeczy, która odróżnia. To tam doświadczenie jest bardziej docenione niż stopień wojskowy. Jeżeli jesteś młodym dowódcą sekcji w stopniu powiedzmy kapitana, a masz pod sobą chorążego, który był 4 razy na misji, to za każdym razem na planowanie zabierasz sobie, przeważnie idą wszyscy, chyba że jest taka masa ludzi, no to wtedy zabierasz sobie najbardziej doświadczonych ludzi. To wcale właśnie nie jest jakiś tam porucznik, oficer, ktokolwiek, tylko bierzesz tego, który ma największe doświadczenie. Z racji tego, że jego to, co przeżył i sytuacje, w których się znajdował, będą miały niesamowite znaczenie na proces całego planowania. Jeżeli oficer, który jest bez doświadczenia, powie, że zróbmy to w ten sposób, a żołnierz, który ma dużo większe doświadczenie, a jest jego podwładnym, powie, że nie, to jest kompletnie bez sensu, bo to nie jest na zasadzie kłótni albo udowadniania komuś, że ktoś jest głupszy albo ktoś jest mądrzejszy, tylko jest to normalnie, wiesz, jakieś tam rozsądne podejście do sprawy.
Ale nie kumam w takim razie, czemu te wojska normalne nie uczą się od specjalsów, skoro wydaje mi się logicznie jeszcze to, co mówisz o specjalsach.
Wiesz co, bo po pierwsze chyba nie do końca wojska specjalne, żołnierze wojsk specjalnych też nie mają czasu na to, żeby jeździć do jednostek i uczyć ludzi, nie wiem, procesu planowania.
Ale to oni powinni do was przyjeżdżać.
to też, tylko że teraz wyobraź sobie, że wiesz, nas nie jest tak dużo. Mhm. My cały czas się szkolimy. To jest żołnierz wojsk specjalnych. Jeżeli, wiesz, jak ja odchodziłem, szedłem na urlop, który trwał miesiąc czasu i wróciłbym do jednostki, to ja pierwszy tydzień musiałem nadrabiać czas, bo byłem w plecy, tak? Więc musiałem sobie to nadrabiać. I tam każdy dzień jakby... w cudzysłowie, dzień takiego przestoju, przerwy, powodował to, że ja musiałem, wiesz, gdzieś tam biegać. Teraz gdyby ci ludzie przyjeżdżali do tych jednostek, to by musiała być specjalna komórka, która, wiesz, tam uczy.
Ma czas poświęcić.
I takie rzeczy też się dzieją, bo to nie jest tak, że wojska specjalne, wiesz, pokazują fakulca reszcie wojska i mówią, uczcie się sami, tak? Nie, to jest na takiej zasadzie, że jeżeli jakaś tam, wiesz, jednostka poprosi, a na przykład wyjeżdża do jakiegoś konkretnego zadania, to jedzie tam ekipa tłumaczy, wiesz, szkoli, to też nie jest tak, że oni nie mają kontaktu z nami.
Mhm. Wiesz co, jedna rzecz, którą jak czytałem sobie twój wywiad i wcześniej był u mnie Zachar, to co wychodzi i to też wychodziło od wodza Kruczyńskiego, który też u mnie był, że specjaliści mają jakąś taką głęboką potrzebę rozwoju. I to było, to jest rzecz, której nie wiedziałem. Ja, jak zanim się zacząłem tym interesować, to myślałem sobie, że specjaliści to są po prostu tacy lepsi żołnierze, bardziej wyszkoleni, ale nie pomyślałem o tym, że tam jest taka głęboka potrzeba rozwoju i ten rozwój powoduje, że oni są bardziej wyszkoleni. Czyli to jest taka rzecz, która was definiuje trochę.
Wiesz co, myślę, że tak, bo to jest... Każdy z nas szuka jak najlepszego sposobu wykonywania swojej roboty, tak? I właśnie tego szkolenia gdzieś tam, jeżeli masz możliwość. Znaczy, to są takie dwie strony. Ja pamiętam, że jak szedłem na przykład, poszedłem uczyć się języka rosyjskiego, notabene na kurs, to trwało pół roku. To z jednej strony, tylko ja już byłem. Nazwijmy to stary, tak? Już byłem takim dosyć starym żołnierzem, więc pójście na
stary
ten kurs...
Stary, czyli ile lat?
Wiesz co, ja już w jednostce wtedy byłem chyba 8 lat. 8 lat byłem na zespole, ale ja już wiekowo dosyć, tak, wiesz, ja teraz mam 47 lat.
Okay.
Od 5, niecałych 4,5 jestem na emeryturze.
Czyli to już jest stary w wojsku?
Tak, no w takich wojskach specjalnych to już jest, wiesz, to już taki podstarzały. Znaczy oczywiście to kwestia wieku to jest rzecz drugorzędna. Przede wszystkim to, jak się czujesz i czy jesteś w stanie nadrabiać za tymi młodymi, którzy tam biegają. Mhm. I wiesz, ale abstrahując od tego, jak szedłem na ten kurs języka rosyjskiego, to miałem takie, byłem w takim rozkroku, bo z jednej strony fajnie, bo uczysz się jakiegoś języka, a z drugiej strony... tracisz wszystko to, co przez ten okres czasu, czyli tego pół roku, będzie się działo w jednostce. A w jednostce działy się takie rzeczy, że zawsze było szkoda tracić, tak jak mówię, każdego miesiąca było szkoda. Nie? No, szkolenia, wiesz, tam nie było dnia, że jechałeś do roboty na zasadzie, o Jezus, znowu jadę do roboty. Tam było zawsze tak, o kurde, fajnie, zajebiście, nie? Wstaję rano, chuźwa, siadam na rower albo do samochodu, albo na motocykl i podjeżdżam do roboty, przebieram się w sprzęt i robimy coś fajnego. I tak to wyglądało rzeczywiście.
Mhm. Chciałem pociągnąć jeden temat, czekaj, bo mi uciekł. Z tym językiem rosyjskim, ale jeśli powiedzieli ci, bo rozumiem, że to był jakiś przedział, to rozumiem, że to było w jakimś celu i później też robiłbyś jakieś kozackie rzeczy, tylko w języku rosyjskim.
Wiesz co, no można tak powiedzieć, bo to no, rosyjski, angielski, rosyjski, ukraiński, no to wiesz, to takie języki, które są dosyć interesujące, że się wyrażę pod naszym miejscu przebywania. Także one się na pewno przydawały. Natomiast no, mi w wojsku już nie zdążył się przydać.
Okej, okay, rozumiem. Czyli już też wiedziałeś, że niedługo będziesz wychodził.
Tak,
to było trochę
tak,
bez sensu
tak,
do ciebie.
Trochę tak.
Powiedz mi, jak w takim razie, jeśli jesteś tą osobą, która ma takie ciśnienie na robienie rzeczy skuteczniej i rozwój, to jak, bo gdzieś też czytałem, że byłeś w tej normalnej jednostce i nie był to dla ciebie najprzyjemniejszy okres. I w takim razie jak jako taka osoba, bo rozumiem, że inni niekoniecznie mają aż takie ciśnienie na naukę, jak się tam odnajdujesz? Odnajdywałeś?
Wiesz co, no to było tak, trzeba było całą historię jakby od początku w ogóle pociągnąć, wiesz.
Możesz opowiedzieć.
Mi się kiedyś nie chciało uczyć. Ja wychowałem się na wsi. Tam... nauka przychodziła mi tak, jak przychodziła. Wiesz, byłem średni. Ani specjalnie w prawo, ani w lewo. nie musiałem się uczyć, a i tak jakoś tam przechodziłem z klasy do klasy. Natomiast w wieku tych 14-15 lat masz taki moment, kiedy musisz się zdecydować, co dalej z tobą, bo kończy się szkoła podstawowa i masz podjąć decyzję, co robisz dalej. Ja jako, że wychowałem się na Śląsku i większość mojej rodziny to była rodzina górnicza, no to co mogłem wymyśleć? Specjalnie nawet się nad tym nie zastanawiałem, tym bardziej, że mam 2 lata starszego brata i on poszedł do szkoły górniczej, więc ja daleko nie myśląc zrobiłem to samo, poszedłem do szkoły górniczej. Co ciekawego, w tej szkole górniczej coś się u mnie odblokowało i nawet mi zaczęło się chcieć uczyć, tak? Czyli wiesz, tam w szkole górniczej świadectwo z paskiem nie jest jakimś tam wielkim wyczynem, ale tak jak bez wysiłku jakiegoś tam, wiesz, miałem te czerwone paski w tej szkole i stwierdziłem, że no skoro bez jakiegoś tam wielkiego wysiłku, a zaczęło mi się podobać to uczenie się poniekąd, to stwierdziłem, że może szkoła średnia.
A czemu pamiętasz, czemu ci się spodobało uczenie? Czemu zmiana?
Wiesz co, chyba bardziej dojrzałem, ale myślę, że duży wpływ nauczyciele mieli. Okay. Byli tacy naprawdę na luzie, gdzieś tam takie mieli podejście zachęcające do tego wszystkiego, że nie byłeś taki, bo ja miałem wrażenie, że w tej podstawówce przez to, że mi się nie chciało uczyć, to ci nauczyciele bardziej mnie cisnęli do tej nauki i to było takie, wiesz, przepychanie trochę. Nie, nie zachęcali mnie, tylko to było takie siłowe zmuszanie cię do uczenia się.
I się buntowałeś. Naturalnie.
Dokładnie. I to takie było, wiesz, kompletnie nie szło w tym kierunku, że ja mam taką trochę naturę... No, ciężką, to tak przekornie właśnie wychodziło.
Domyślam się. No,
i wiesz, no i w tej zawodówce powiedzmy zachęcili mnie do tej nauki. Miałem takiego kumpla, którego też Rafała pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy.
Filozof.
Okay.
I ten Rafał kiedyś na trzecim roku, jak byliśmy, mówi, ty chodźmy. Bo myśmy chcieli, on tak samo chciał się uczyć dalej, ja też stwierdziłem, że chcę się uczyć dalej i myśleliśmy, że pójdziemy dalej w kierunku tego górnictwa, bo w tej naszej szkole ona była taka nowoczesna, fajna. W tej naszej szkole otworzyli takie kierunki szkoły średniej, ale wtedy, kiedy myśmy kończyli szkołę i chcieliśmy iść do tego technikum, to się okazało, że zamknęli i tylko było wieczorowe. Czyli było trzeba iść do roboty, no i ewentualnie wieczorówkę robić tą średnią szkołę, co kompletnie mi nie pasowało. Więc ten kumpel, ten kolega mówi, to chodź, pójdziemy do szkoły chorążych. A wie, co to jest? Nie, w ogóle. No i on zaczął mi tłumaczyć, mówisz, robisz szkołę, idziesz do szkoły wojskowej, 3 lata, robisz szkołę średnią, kończysz, masz maturę i od razu masz zawód, jesteś chorążym i pracujesz w wojsku.
Jak podejmujesz się taką decyzję, to myślisz o tym, że idziesz do szkoły, w której docelowo masz zabijać ludzi, czy ja się o tym nie myślę?
Nie, co? Nie, no to wiesz, jak masz, kurde, te 18 lat, to w ogóle nie ten kierunek. Nie myślisz o emeryturze, nie myślisz o to. To nie. Zupełnie to akurat było całkowicie od czapy gdzieś tam. Ja z ciekawości pojechałem do WKU, do Tychów. I w tym WKU siedziałem naprzeciwko takiego pana. No ja oczywiście to, no tak jak mówię, ja w ogóle nie wiedziałem o wojsku nic. Bo z racji tego, że tak jak mówię, środowisko górnicze i nikogo w rodzinie w wojsku nie miałem. To były jeszcze czasy, kiedy wszyscy unikali wojska jeszcze dodatkowo. Także wiesz, to no, kompletna jakaś tam czarna magia dla mnie. Ja nie marzyłem nigdy, żeby zostać żołnierzem. No ale pojechałem do tego WKU i tam usiedliśmy naprzeciwko siebie, ten chorąży mnie zaprosił, mówi, co ja bym chciał robić, jaką szkołę, a ja mówię, że chciałbym czerwone berety, skoki spadochronowe. No i on tak popatrzył na mnie, mówi, no to tylko do Poznania. Ja mówię, dobra, no to do Poznania. No i on tam wypisał swoje jakieś tam bileciki, a ja tam pojechałem tylko zapytać. Po czym dostałem jakiś spis badań do wykonania, plus zgłoszenie na egzaminy. Pojechałem do tej szkoły chorążych na egzaminy, pamiętam, to była niedziela. Wyszedłem z pociągu, chłopak ze wsi, pierwszy raz, kurde, taka odległość od domu. Podszedłem pod bramę tej szkoły, a tam taka kolejka, wiesz, no nie wiem, miałem chyba 300 metrów, 500 metrów. Strasznie długa kolejka. Stałem tam chyba z 2 godziny w tej kolejce. Potem się okazało, że muszę zapłacić jakąś kasę za żarcie, o czym też nie wiedziałem, nie miałem żadnego pojęcia. Przydzielili nas na jakieś kompanie tam, do spania. No i tak chodził taki podoficer dyżurny, ja nie wiedziałem, kto to jest. On chodził i za każdym razem wchodził do sali, tam opowiadał, ile jest osób na jedno miejsce chętnych. w pewnym momencie, jak doszedł do liczby, że 10 osób na jedno miejsce, to się, wiesz, zdarzało tak, że któryś tam wstawał z tych chłopaków, którzy na sali byli, pakował się i mówi, a ja to pierdolę. Zabierał się i wychodził. Ale wiesz, a ja tam pojechałem, mówię, kurde, mówię, nie, w ogóle nie wiedziałem, że to tak będzie wyglądało, bo tam miały być jakieś egzaminy, to wiedziałem, że będą egzaminy. No i wiesz, egzaminy trwały 5 dni. Najdziwniejszym momentem był środa rano, kiedy na tym apelu porannym ten nasz dowódca kompanii, który tam nas przyjmował, myśmy na jego piętrze siedzieli, on mówi, ja rozumiem, że wszyscy, którzy tutaj jesteście, wiecie, że zdajecie egzaminy do szkoły chorążych 3-letniej na kierunku pancernym. Ja takie, wiesz, wielkie oczy, mówię, jakie pancerny. No i on mówi, jeżeli ktoś nie chce, to zawsze może zrezygnować w każdej chwili. Tam jeszcze mieli w cholerę tych kandydatów. I wiesz,
czemu cię wysłali do pancerny, jak chciałeś spadać?
Bo nie było, wiesz co, okazało się, że faktycznie w Poznaniu był kierunek takie działania specjalne, natomiast oni przyjmowali, w tym roku było przyjmowanie na ten kierunek tylko i wyłącznie po szkole średniej, czyli musiałeś mieć maturę. I ona była wtedy szkoła chorążych 2-letnia. A ja jako chłopak po zawodówce, czyli tam, gdzie muszę robić jeszcze tą maturę, to byłem tylko na kierunku 3-letnim i ten kierunek był tylko i wyłącznie pancerny, nie było innego. No i wiesz, i to był taki, kurde, cios trochę w plecy. Tam kilka osób zrezygnowało, ja się cały czas zastanawiałem, co ja mam z tym zrobić, nie? Bo to, kurde, czołgi, kurwa, ja w ogóle specjalnie o wojsku nie myślałem, a jeszcze dodatkowo o czołgach, to tylko, wiesz, czterny pancerni pies, jak byłem dzieciakiem, to wtedy gdzieś tam człowiek myślał o czołgach. No i kurczę, w tym dniu była rozmowa taka z panem pułkownikiem, który zaczął mnie wypytywać o moje motywacje, jakie mnie mną kierują. Miałem wtedy najmniej punktów chyba z możliwych do zebrania punktów, bo ja nie miałem wtedy żadnej już motywacji. W ogóle nie wiedziałem, co mam mu powiedzieć. No i on dawał mi takie tak zwane pytania wyciągające, skąd pochodzę. Mówię, że ze Śląska. Mówię, a Ślązacy to twardzi ludzie. I tam, wiesz, no to były te takie pytania wyciągające, żeby mi jakieś tam punkty dać z tej rozmowy, bo to była tragedia. No, nie sprzedałem się w ogóle.
Ale jakoś cię przyjęli.
A wiesz co, przyjęli mnie i to byłem na naprawdę wysokim miejscu.
Przez testy?
Przez wszystkie te egzaminy, bo tam był polski, matematyka, właśnie dużo tych sprawnościowych, pływanie jakieś tam. No,
czyli dużo czerwone różnych paski się przydały.
Tak, no, czerwone paski też tam dosyć dobrze wpłynęły na to. I no i później, jak już się okazało, że się dostałem do tej szkoły, to chorąży, który tam jakby taka końcowa rozmowa, gdzie na wszelkie pytania odpowiadał, tam jakieś takie, wiesz, różne rzeczy. No i mówi, że taką fajne hasło powiedział, że zdałem na 17 pozycji, ale to i tak lepiej niż ci, co przede mną. Ja wtedy w ogóle nie wiedziałem, o co mu chodzi. Po tych 3 latach gdzieś tam mniej więcej to wszystko zaczęło się wyjaśniać, gdzie wszyscy, którzy byli z tymi pozycjami przede mną, odpadali z racji tego, że na przykład na pierwszej pozycji był chłopak, który był wujkiem komendanta szkoły na przykład. I to wiesz, i to tak, a na przykład, wiesz, jak widziałem, że na drążku nie potrafi się podciągnąć ani razu. No i to takie, wiesz, to właśnie były takie ciekawe historie.
No. Znajomości.
Tak, znajomości. No i w ogóle to, jakie było pytanie, jak się odnajdywałem, tak?
Tak, ja zapytałem cię, bo lecisz teraz o tej brygadzie, dobrze mówię?
Ja byłem dowódcą plutonu czołgów.
Plutonu. Tak. Zapytałem cię, jak napisałeś, że nie do końca lubiłeś to. I zastanawiałem się, jak odnajdywałeś się w tej jednostce. I też mając taki mental właśnie, że chcesz się rozwijać, a domyślam się, że nie wszyscy tacy są.
Wiesz co, ja się tam, można powiedzieć, nie odnajdywałem, bo miałem wiecznie jakieś, kurde, napięku z moim dowódcą. Nie lubiliśmy się z racji też mojej trochę krombrności takiej. Poza tym, no kurczę, tam były dwie rzeczy fajne. Strzelanie i jeżdżenie czołgiem. To były dwie rzeczy, które ja lubiłem. Reszta to było totalne gówno. Dla mnie oczywiście, przepraszam, bo czołgi to jest zajebista rzecz, ale nie dla mnie. Nie,
no, nie w Ukrainie.
Każdy, tak, no i nie w Ukrainie. Każdy ma, wiesz, swoją drogę i jedni uwielbiają te czołgi i super, że tacy ludzie są. Natomiast dla mnie to była kompletnie gdzieś tam porażka, wiesz, tego, kurde, sprzętu, trzy takie ogromne skrzynie. Ja byłem i tak szczęściarzem, bo ja trafiłem do brygady, gdzie i do batalionu, gdzie były nowe czołgi. To były czołgi na gwarancji, właśnie T-72. Więc ja, wiesz, trzynówki pełne tego sprzętu, w cholerę, praktycznie wszystko tam było, chociaż to było nie do zliczenia nigdy, ale teoretycznie nie było żadnych wybraków, bo to jest w wojskach pancernych i w wojskach zmechanizowanych to jest kanibalizm. Na zasadzie takiej, że jak coś się coś świeżek, znaczy wtedy tak było, bo to też mówimy o czasach służby zasadniczej. Jak tam żołnierz się rozliczał z jakiegoś sprzętu, no to jak mu czegoś brakowało, to kradł innemu, nie? I to tak, i wiesz, i to przechodziło od rąk do rąk i zawsze czegoś brakowało. A oczywiście każdy tak zwany szwej, bo to były czasy właśnie też służby zasadniczej, żołnierz służby zasadniczej to był tak zwany szwej. Każdy szwej musiał sobie wziąć jakąś pamiątkę. No to ten jakiś hełmofon sobie do domu zabrać, tam, żeby coś mu ze służby zostało, tu coś tam. I tych braków było zawsze jakieś wam mnóstwo, nie?
Powiedziałeś, że byłeś krąbrny. Czy było tak, że zmieniłeś się i poszedłeś do specjalistów, czy w specjalistach okazało się, że to się przydaje?
To się w jakimś stopniu przydaje, bo to...
Czyli to nie jest tak, że jak jesteś krąbrny, to się nie nadajesz do niczego, tylko...
Czy użycie słowa krnąbry tutaj jest akurat adekwatne do tego, jaki ja byłem, bo to ja jestem w stanie się dogadać z każdym, natomiast jak mi, wiesz, nie pasuje kogoś pogląd, to staram się, wiesz... Albo wysłuchać jego argumentów, no albo tu się trochę jakby posprzeczamy. Jak coś mi nie pasuje, no to się wkurzam. Natomiast też jestem w stanie gdzieś tam przemyśleć pewne rzeczy i to nie jest tak, że się upieram przy swoim zdaniu. Pewnie moja żona się z tym nie zgodzi, ale zasadniczo, wiesz, zasadniczo, no można się ze mną dogadać. O. Chociaż faktycznie jestem trudny. Jestem faktycznie trudnym typem. Natomiast w robocie nigdy nie było tak. Jeżeli ktoś, wiesz, miał inne zdanie niż ja, to ja mogłem z nim na jakieś argumenty podyskutować. Oczywiście mówimy tu o jednostce specjalnej. Natomiast nigdy się nie upierałem przy swoim zdaniu, że jestem najmądrzejszy i najlepszy, bo tak nie jest, bo zawsze każdy z nas jest omylny i wiesz, to, że mi się coś wydaje, to nie znaczy, że to jest faktycznie taka prawda idealna.
Ale też chyba miałeś trochę więcej szacunku do tych ludzi, z którymi później pracowałeś, co?
Wiesz co, ja zawsze mam szacunek do ludzi, chyba że widzę, że ci ludzie nie mają też do mnie szacunku, bo to jest jakby główna rzecz, tak? Szacunek, po pierwsze, jeżeli chodzi o wojsko, jak ja tam, wiesz, jak ktoś mnie nie szanował, to ja też go nie szanowałem. I no, nie oszukujmy się, choćby był pułkownikiem czy generałem, jak wiesz, jeżeli pan pułkownik nie okazuje szacunku swoim podwładnym z racji tego, że są chorążymi, a tym bardziej, jeżeli byli oficerami, ale jakby każdemu żołnierzowi, a innemu potrafi okazać ten szacunek, no to wiesz, to jest takie trochę słabe, nie? Ja pamiętam, jak przyszedłem do jednostki, to dla mnie każdy, do jednostki mówię tutaj o gromie, to każdy instruktor, każdy żołnierz z zespołów bojowych, to wiesz, ja patrzyłem na niego jak wiesz, jak na takiego półboga, tak? Bo to było coś, do czego ja dążyłem, gdzie chciałem być. Więc oni byli dla mnie, tak wiesz, takimi mentorami i starszymi kolegami, dla których ja miałem ogromny szacunek. I to było fajne, bo potem się to zmienia, wiesz, ty stajesz się tym takim, w cudzysłowie, półbogiem, a ci młodzi, którzy przychodzą, patrzą na ciebie i mówią wow.
Zastanawiam się, w którą stronę teraz pójdziemy. Możemy pogadać o selekcjach, bo wiem, że miałeś dwie i podobno na pierwszą się nie przygotowałeś w ogóle. To było też twoja krąbrność, że powiedziałeś, a tam pewnie?
Wiesz co, nie, to znaczy, a może trochę i tak. Wiesz co, to było tak, że ja zawsze byłem sprawny fizycznie i to byłem tak dosyć, faktycznie sprawny byłem tak, że nie musiałem specjalnie się wysilać, wysilać też bez przesady, jednak jakby nie było trochę tam pracy na siłowni, czy też, wiesz, biegania jakiegoś wysiłku fizycznego miałem. Natomiast wydawało mi się, że nie muszę się tak bardzo przygotowywać fizycznie do selekcji, co potwierdził WF, bo ja, znaczy potwierdził WF, zweryfikowały góry, ale o tym za chwilę. Pojechałem na WF i ten WF przeszedłem, selekcja jest...
Ja nie wiem, co to jest WF.
To są testy takie fizyczne, typowe, one trwają tam, to jest basen, bieganie, podciąganie, lina, brzuszki, takie typowe, wiesz, sprinty jakieś, wiesz, takie typowe, wysiłkowe, ale takie krótkie, krótkotrwające, bo to trwało jeden dzień.
Co jest najgorsze z tego wszystkiego?
Nic.
Woda nie jest najgorsza?
Wiesz co, nie. Znaczy, wiesz, jeżeli ktoś nie umie pływać, no to faktycznie może być z tym problem, tak? Więc jeżeli ja faktycznie pod basen najwięcej się przygotowywałem, rzeczywiście, żeby ten czas, bo tam teoretycznie nie ma norm, ale dobrze, jak się mieścisz w jakichś tam normach. I no ja to pod basen faktycznie ileś razy mi się zdarzyło, że chodziłem na basen i tak typowo pod ten WF, ten egzamin fizyczny się przygotowywałem. Jeżeli chodzi o resztę, no to tam jakby nie miałem z tym żadnego problemu. No i wiesz, ja jakby bez problemu ten pierwszy etap selekcyjny przeszedłem, potem masz psychologa, albo psycholog jest pierwszy, potem jest ten, bo to się zmienia, także tutaj to co ja powiem, to nie znaczy, że to funkcjonuje cały czas samo.
O co cię pyta psycholog, jak idziesz do gromu? Jestem ciekawy, co to za pytania.
Wiesz co, gro pytań i testów, które wykonujesz, są testami, które generalnie wykonuje się w wojsku jako tako, natomiast tam te teksty są rozwinięte o jakieś tam inne dodatkowe pytania. Ja ci nie powiem dokładnie co tam, chodzi o prawdomówność, jakieś tam inne rzeczy, wiesz, to tam jest poukładane przez psychologów i w jednostce... W jednostce masz, ja bym to powiedział tak, zrobioną podziałkę, że musisz się znaleźć w środku tej podziałki. Jeżeli idziesz w jedną stronę albo w drugą stronę, czyli masz takie w cudzysłowie powiedzmy skrajne rzeczy, albo jesteś, najprościej mówiąc, jak jesteś za głupi, to się nie dostaniesz, ale jak jesteś zbyt inteligentny i za dużo kombinujesz, to się też nie dostaniesz. Nie?
Ciekawe.
Znaczy to jest takie totalne uproszczenie, bo żeby to nie zabrzmiało tak, że inteligentni ludzie się do jednostki nie dostają, bo się dostają, tylko że nie mogą być skrajni.
Okej.
No i wiesz, to ja tutaj nie odpowiem ci co dokładnie, w jaki sposób, bo ja tego schematu nie znam. Z tego schematu nikt nie zna. To jest schemat, który układają psychologowie i on jest rzeczywiście dobrze zrobiony. Patrząc po to, z kim się tam później spotykasz, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje, to rzeczywiście to jest przemyślane i to nie jest takie, że ktoś sobie tam na kolanie napisał, a to ten się dostanie, ten się nie dostanie, a ten dziwnie patrzył, więc ja tam odpada. Nie?
Spoko. Czyli macie do tego szacunek, bo też wydaje mi się, że psychologia ma takie mieszane uczucia.
Wiesz,
ludzie
co?
Mają często do psychologii.
Tak, uważam, że tam, jeżeli chodzi o selekcję do jednostki, to tam ten profil psychologiczny jest fajnie zrobiony. Że to tak jak mówię, no nie jest zrobione na kolanie.
Dobra. Powiedziałeś, że góry cię zweryfikowały.
Tak, góry mnie zweryfikowały, ale znaczy ja, wiesz, to też będę pewnie troszeczkę taką, przyjmę taką usprawiedliwiającą formę. Ja byłem przygotowany na cholernie zimny okres, bo to był, no chyba to był listopad bodajże. Ja sobie wymyśliłem, z racji tego, że nigdy tego wcześniej nie robiłem, wymyśliłem sobie, że jak będzie listopad, no to pewnie będzie cholernie zimno. No jak będzie cholernie zimno, to ja miałem takie zajebiste spodnie narciarskie, które stwierdziłem, że one są takie cieniutkie, no ale są narciarskie, więc tam nie przepuszczają powietrza. Będzie mi w nich miarę ciepło, ale też nie będę się tak w nich grzał. Okazało się, że zajebiście się myliłem z tym, bo idąc po górach, głównie w drugim dniu, po pierwsze pogoda, okazało się, że jest ciepło. Więc było ciepło, słoneczko świeciło i te spodnie już nie do końca się mi sprawdzały. Był taki moment, że ja pamiętam, jak usiadłem w jakiejś przerwie, chlupotało mi w butach. Ja usiadłem w tej przerwie, zdjąłem buta, przechyliłem go i mi się wylało i to był sam pot. Cały pot, który gdzieś tam, wiesz, zlewał mi się. On nie wychodził mi nawet na zewnątrz przez te spodnie, tylko te spodnie mi go trzymały i ładnie, idealnie skierowały mi go do butów. I problem polegał na tym, że ja w tym drugim dniu straciłem wszystkie minerały, które mój organizm potrzebował do funkcjonowania i był taki moment, że podchodziłem pod górę i nagle nie potrafię podnieść nogi, wiesz. I ja łapałem sobie za szmaty, aha, zginałem nogę, prostowałem, druga i tak próbowałem iść dalej. I to był fajny moment, bo później, jak już przeszedłem selekcję i później rozmawiałem z instruktorami, którzy byli na tej pierwszej i oni widzieli, jak ja zaczynam kaleczyć, a to miał być moment, kiedy miała być przerwa taka dłuższa, na odpoczynek, właśnie, wiesz, tam reset, trochę coś zjedzenie i potem miało to pójść dalej. jak oni zobaczyli, że wiesz, selekcja troszeczkę na tym polega, że jak widzisz, że ktoś zaczyna odpadać, to jeszcze trzeba trochę przykręcić, żeby kuźwa go odciąć już do końca. No i tak się też stało, że ja kurde w pewnym momencie, wiesz, no mówię, kurde, nogi mi się nie prostują, nie zginają, no to nie ma sensu, bo to jest dopiero drugi dzień selekcji, a gdzie tam do końca, nie?
Ile jest pełna?
Wiesz co, to zależy, ale w okolicach tygodnia, 5-6 dni, to mniej więcej.
Podobno
tak,
właśnie
tak.
Nie wiadomo, czy będzie trwała 5
czy 6. No bo to nigdy tak się do końca nie wiesz, czy się kończy, czy się już skończyła, czy się nie skończyła. Także tutaj wiesz, nie ma się co nastawiać na ileś tam konkretnych.
Dobra, czyli to jak się przygotowałeś do drugiej? Bo czy to wynikało z tego, że w górach używa się innych mięśni i
tak.
Przez to wysiadłeś? Czyli trzeba po takie coś trzeba mieć stricte trening?
Wiesz co, jeżeli ja jestem tym szczęściarzem pod kątem choćby selekcji, że mieszkam niedaleko gór, niedaleko Bielska-Białej, więc ja miałem możliwość faktycznie przygotowywania się pod góry. A w górach rzeczywiście zupełnie inne mięśnie pracują. Tego nie wypracujesz na siłowni, no aczkolwiek wiesz, no struktura mięśnia jest taka, że jeden nie musi zbytnio ćwiczyć, a i tak ta wytrzymałość mięśniowa, to wszystko gdzieś tam zafunkcjonuje mu i zrobi fajny wynik, a drugi musi niestety, ale przechodzić te kilometry. Ja pod drugą selekcję postanowiłem dosyć dobrze się przygotować. I faktycznie ta druga selekcja to była dla mnie zupełnie inna historia, po górach w czasie tych treningów to ja przechodziłem dosyć dużo kilometrów.
Mhm. I jak zrobiłeś te, ile trwała druga?
Bardzo podobnie.
Bardzo podobnie.
Bo wiesz co, bo to było tak, że ja odpadłem na tej pierwszej w listopadzie i od razu załapałem się na kolejną, czyli to był tam na wczesną wiosnę.
Okej. Okay. Czyli skończyłeś, było tak, że docisnęli cię tak, że ledwo skończyłeś, czy raczej poradziłeś sobie bez większego problemu?
Na drugiej selekcji poradziłem sobie bez problemu.
Czyli można tak, czyli to nie jest tak, że każdy
Znaczy
jest...
inaczej, wiesz, to z perspektywy czasu, to wiesz, to fajnie się, wiesz, jak sobie wspominasz, to mówisz, a tam spoko, ja było luźno. Nie, to nie jest tak, że wiesz, to może się uśmiechać i mówić, a tam spoko, nie było tak strasznie przejebane, tak, mhm. Ale jest, to nie jest tak, że to idziesz z uśmiechem na ustach i ile jeszcze mam przejść, nie, bo to faktycznie nie, to na tym nie polega. Ja pamiętam, że jak schodziłem, był taki punkty, szukało się punktów w nocy. Ja pamiętam, że nad ranem jak szedłem, to zaczął mnie dosyć mocno Achilles brać. A wtedy było przyzwolenie, że możesz mieć dozwolone środki przeciwbólowe, jedno opakowanie bodajże. No więc ja wiesz, tam kurde, na rękę chyba ze 4 te środki przeciwbólowe.
Jakie brałem?
Wiesz co, to był chyba ketonal, ale taki, który był bez recepty. Ja już,
taki mocny.
Już, taki, znaczy on jeszcze nie był, na receptę nie weźmiesz żadnego proszka. Także jeżeli tam masz jakiekolwiek, był dozwolony przeciwbólowy, ale oni mają też, wiesz, instruktorzy mieli listę, które możesz sobie łyknąć, a których nie możesz. Więc tam nie mogły przekraczać tych odpowiednich dawek. No ja wiem, że właśnie w tym ostatnim dniu musiałem się posiłkować tym środkiem przeciwbólowym, bo ten Achilles już mnie tak napierdzielał, że jeszcze jeden dzień i mogło być grubo.
I pomogło rzeczywiście, żeby przestał boleć?
Nie pamiętam, ale doszedłem, także chyba tak.
No to chyba ciężko, jak ci coś cię boli i weźmiesz sobie ketonel, to on blokuje ból, ale jak dalej dojeżdżasz...
Tak, to... ale wiesz co, to jest też bardzo często też to jest kwestia jakby placebo, bo jak już idziesz na takim... Rzeczywiście ten wysiłek już jest taki dosyć mocno ekstremalny, to wiesz, to jakieś kurde... Wymyśliłbym sobie, że ta trawa mi tam pomoże, to pewnie bym wpierdzielił trochę trawy i by mi pomogła na takiej zasadzie.
A kto najczęściej według ciebie odpada z takiej selekcji? Bo rozumiem, że byłeś tam, to widzisz. I dużo ludzi startuje i dużo ile kończy? Jak to wygląda?
Wiesz co, nas skończyło chyba 8 osób. 7?
Z ilu?
7, z 20 parę. Już wtedy w góry nie było zbyt dużo osób. Mhm. Chociaż może było 50, kurde, no już i wiesz, no już mi się to tak zaciera, że ja...
I jest taki jakiś wyznacznik według ciebie, który jesteś w stanie ocenić, kto skończy? Czy...
Nie ma takiego wyznacznika. Bardzo często, ja pamiętam chłopaka, który kurde, chyba był z Formozy. Miał tak potężne uda i wchodząc pod górę widziałem, jak gaśnie. To i co krok było widać, że tutaj jest, wiesz, krok, krok, krok i za chwilę i chłopa nie było. Nie? A mam takiego kumpla, który chudy jak cholera byś, w ogóle nie popatrzyłbyś na niego, że to może być w ogóle specjalnie. Przeszedł tą selekcję bez problemu.
Okay.
Także to jest tak, to jest tak nie, wiesz, tak nie do określenia na pierwszy rzut oka oczywiście, bo to później, wiesz, później wychodzi już jak ludzie chodzą. Nie?
Jak jest ktoś taki chudy, jak mówisz właśnie o tym gościu, to nie ma jakiegoś takiego strachu, że trochę się martwisz, że jak pójdziesz z nim na misję, to może sobie nie poradzić?
Nie, jeżeli chłop przeszedł selekcję, to znaczy, że ma, no, że on ma łeb potężną i te mięśnie, to mimo, że jest chudy, te mięśnie pracują w odpowiedni sposób i są na tyle silne, że jakby tutaj nie ma jakiegoś wielkiego problemu. Poza tym, wiesz, ja z tym chudym chłopakiem później byłem cały kurs podstawowy, który robiłem, więc wiem, jak on się zachowywał i nie miałbym żadnych problemów, żeby stał ze mną ramię w ramię i walczyć.
Okej. Okay. Zastanawiam się, ale to jak już przechodzą przez taką selekcję, to chyba nie ma problemu z tym, co z tym 70% niestrzelających do ludzi. Tam już każdy
nie,
jest...
Nie, tak. To jest zupełnie co innego. To jest, tak jak wiesz, to trzeba oddzielić, myślę, że raz, że gdzieś tam... Chociaż oni mówili, że w tej książce jest opisane, że dotyczyło to również na przykład Azjatów, nie? Czyli jakby poniekąd ta kwestia kultury tutaj akurat w tym sensie specjalnie nie miała wpływu. No ale to mówimy o tych, wiesz, starszych trochę czasach. Nie wiem, jak to teraz myślę, że to troszeczkę inaczej funkcjonuje. A jeżeli chodzi w ogóle o wojska specjalne, no to tutaj nie, no bo to jest, wiesz, kwestia treningu i tego wszystkiego, do czego się przygotowujesz i tak naprawdę wiesz o tym, że to jest, no to jest twój chleb, nie?
Dobra, mam pytanie, ale nie wiem, czy mogę cię pytać o strzelanie do ludzi.
Pytać mnie już zawsze, nie wiem, co odpowiem.
Powiem ci, co mi przyszło do głowy, jak nie chcesz, to nie odpowiadaj, ale czyli jak jesteś na misji i pierwszy raz do kogoś strzelasz, to jest jakakolwiek sekunda, żeby się zastanowić, czy po prostu już lecisz jak z automatu?
Wiesz co, to jest... Ja ci powiem, kiedy... Dobra.
Też nie chcę być taki, że wiesz, okay, będę cię pytał, zabiłeś kogoś?
Wiesz co, powiem ci tak, pierwszy raz jak strzelałem do człowieka, to było w Iraku pamiętam, wpadliśmy w zasadzkę, ja byłem wtedy w 18 batalionie desantowo-szturmowym, wpadliśmy w zasadzkę przed samochodem, który jechał przede mną, przyleciał granat z RPG. On się nie uzbroił, uderzył w wał, natomiast samochód, przed którym przeleciał ten granat, zatrzymał się i zgasł. Cała kolumna, która była przed tym samochodem, odjechała, ja byłem za tym samochodem i za mną był jeszcze jeden samochód, czyli zostały 3 samochody. Ten samochód przede mną to był samochód łącznościowy, więc tam był kierowca i dowódca tego pojazdu. Ja miałem swoją drużynę na swoim samochodzie i za mną była jeszcze taka drużyna, która zamykała to wszystko. I zostaliśmy w te 3 samochody, gdzie tak naprawdę 2 mogły walczyć. Ten pierwszy był wyłączony zupełnie z działania. I zaczęła się, wiesz, taka strzelanina. Ja pamiętam jak dziś ten moment, kiedy widzę gościa, który w tych krzakach biegnie, ja celuję do niego z karabinka i za wszelką cenę chcę go trafić. I tylko tyle pamiętam w głowie mojej, utkwiło coś takiego, że za wszelką cenę chciałem dorwać tego gościa.
No i to jest właśnie, bo rozumiem, że jak masz taką sytuację, to po prostu adrenalina tak ci skacze, że nawet nie do końca racjonalnie myślisz pewnie. Po prostu działasz...
Tak, wiesz co, bo to no, ja pamiętam, jak strzelałem wtedy, strzelałem i się łuski odbijały mi się od karoserii i one były, ten karabin już był tak rozgrzany, że zaczęły te łuski uderzać mi w łydki. Ja się zastanawiałem, czy ja dostaję jakimiś odłamkami po nogach, no bo cały czas trwała strzelanina, czy wiesz, co jest grane, nie? W końcu wyskoczyłem z tego samochodu, bo już mnie to zaczynało tak parzyć. I to fajne, znaczy w cudzysłowie oczywiście, fajne doświadczenia, bo od razu pierwsza rzecz, która gdzieś tam weryfikowała, jak położyłem się na asfalcie, to ten asfalt mnie parzył jeszcze bardziej niż te łuski, które wcześniej obrywałem, a miałem podwinięty rękaw. Więc wiesz, jak położyłem ręce na tym asfalcie, to było tylko takie cst, jakby się, kurde, wiesz, lekko przypiekły. No takie ciekawe, wiesz, już od tamtego czasu już nigdy nie podciągałem sobie rękawa ponad łokieć.
Ale i to jest właśnie, wyobrażam sobie taką sytuację i nie mogę, dlatego byłem taki zaskoczony, jak powiedziałeś mi o tym badaniu, bo nie wyobrażam sobie, że ktoś ma taką adrenalinę w sobie i jeszcze jest w stanie w ogóle zastanowić się na tym, a może jednak nie strzelę, bo to człowiek.
Wiesz co, to ja, bo ja też się nad tym zastanawiałem i też nie do końca mi to jakby pasowało, natomiast tam te argumenty argumenty tam są dosyć, dosyć chyba tak słusznie gdzieś pokazywane. I to jest generalnie, odnosi się to do takich, wiesz, strzelań pozycyjnych, tak? Czyli stoi jedna ekipa przeciwko drugiej i tamta na przykład atakuje i mimo zagrożenia życia nie strzelają w człowieka. Ja mówię, wiesz co, jest to też ciężko sobie wyobrazić, natomiast no, teoretycznie te badania są, wiesz, były robione i faktycznie tak jest. No.
Oglądałeś Furię?
Furiozę.
Furię z Bradem Pittem.
A, Furię, tak, tak.
To jest chyba przykład czegoś takiego,
tak.
Trochę, co?
No tak, tak.
To jest chyba jeden z moich ulubionych filmów wojennych. Jak właśnie ten chłopak przechodzi taką drogę z gościa, który się boi strzelać, do gościa, który strzela.
No dokładnie, tak, tak.
Dobra.
Oczywiście też, nie?
Tak, dokładnie. Twoja wczesna specjalność. A odnośnie czołgów, to napisałem do ciebie, bo miałeś zdjęcie z AT-4, mhm, i pomyślałem, że będziesz dobrą osobą, żeby pogadać ze mną o czołgach. I widzę mnóstwo zdjęć z Ukrainy, gdzie czołgi, nawet wczoraj wstawiłem na Instagrama, są po prostu, nazwę to, rozpierdolone na części. Mhm. Także ja nie wiem, co oni, czy jak to jest możliwe w ogóle, że czołg, który jest opancerzony, wybucha i zostają z niego strzępki, bo to jest już dla mnie mało zrozumiałe. A co to jest tak, że to, co jest w nim, też wybucha i dlatego go tak rozrywa?
Tak, wiesz co, akurat wszystkie rosyjskie czołgi są na bazie, zresztą są bardzo podobne do tego T-72, który ja miałem na stanie, więc mogę się wypowiedzieć,
Dobra.
Bo się znam. T-72, tam jest załoga trzyosobowa i zrezygnowano tam z tak zwanego człowieczka, który się nazywał działonowy. To był chłop, który ładuje ci amunicję do lufy, wkłada cały pocisk do lufy, no i jest odpowiedzialny właśnie tylko i wyłącznie za załadowanie, za reglowanie tej armaty.
Strzela kto inny?
Celowniczy strzela. On sobie tam nacelowuje na cel, oddaje strzał, pada strzał, znowu ten ładowniczy wyciąga łuska albo łuska wypada automatycznie i on wkłada kolejny nabój, ten pocisk z ładunkiem miotającym do lufy i to tak mniej więcej działa. Natomiast Ruscy zrezygnowali z tego ładowniczego na rzecz tak zwanego, to się nazywa automat ładowania. I ten automat ładowania, on się mieści z racji, że też gdzieś ta ruska myśl techniczna, która była całkiem niezła na tamte czasy, chciała zmniejszyć wielkość czołgu. Oni go zmniejszyli. Teraz czołgi ważą, niektóre czołgi ważą po 70 ton, a T-72 waży 42 tony. A wszystkie te czołgi właśnie, to T-80, tam T-72, T-80 i chyba T-64, tam tego typu wszystkie te czołgi, one mają bardzo podobną wagę, chyba że ma ten pancerz reaktywny, czy tam jak go nazwiemy, no to one będą troszkę cięższe z racji tego pancerza, jakichś tam innych dodatkowych rzeczy.
To wynika z ekonomii, czy z tego, że się zakupują, czy...
Wiesz co, to wynikało z... Myślę, że to wynikało gdzieś tam jakby z całej tej doktryny zimnej wojny, gdzie tak naprawdę nasz teren Polski miał być terenem takim, gdzie spadnie bomba nuklearna, wiesz, będzie to, tak naprawdę to będzie teren pola walki, tak, czyli Polska powinna być, wiesz, rozwalona w strzępy i tu nic oprócz pyłu radioaktywnego by miało nie być.
Chyba dalej tak jest trochę.
No pewnie tak, bo jesteśmy akurat w takim chujowym miejscu troszeczkę, więc no minimalizujesz załogę, żeby troszeczkę zminimalizować straty, aczkolwiek do ruskich to akurat nie, jakoś tak nie pasuje, no ale tak sobie gdzieś tam wymyśli. I ten pancerz był bardziej wyłożony takim radioaktywnym, przeciwradioaktywnym ochroną od środka. On ma takie specjalne, a nawet nie wiem jak to się nazywa, ale to miało być właśnie przeciwko promieniowaniu, miało chronić załogę.
Czyli to one są jakoś przygotowane do walki w środowisku, gdzie wybuchały bomby atomowe?
Wtedy tak było. Mhm. Wtedy tak było, teraz pewnie to wszystko gdzieś tam poszło troszeczkę w innym kierunku. Ale wtedy to było typowo właśnie pod tego typu działania. I żeby właśnie zminimalizować i wagę tego, tam ten pancerz nie jest, znaczy pancerz też nie może być tak strasznie gruby, ale tam jest około 400-450 mm chyba w tych najgrubszych miejscach. Więc to nie jest jakiś tam potężny jakiś pancerz. Natomiast cała w tej budowie tego czołgu, cały ten chichot losu jest w tym, że cała załoga, znaczy, czyli dowódca i tam celowniczy działonowy dowódca, te dwie osoby, one siedzą na tak zwanym automacie ładowania. Automat ładowania to jest takie kółko, które się kręci.
Taki magazyn,
który się kręci. On tam ma 30, 40 parę chyba pocisków, już nie pamiętam, bo to trochę czasu minęło, ale tam jest i masz pociski ułożone
do zewnątrz.
W jednej, pociski masz ułożone, bo to są, oddzielnie jest ładunek miotający, oddzielnie jest pocisk.
Okay.
Czyli ten automat ładowania, on podnosi ci, ładuje pocisk, podnosi drugą szynę, ładuje ten ładunek miotający, to się opuszcza, wtedy rygluje ci całą tą armatę i oddajesz strzał. I nie wypada łuska, bo ten ładunek miotający, on jest z takiego papieru, czyli to wszystko ulega spalaniu i jest tylko kryza łuski, która wylatuje przez taki daszek w wieżyczce. Ona sobie tam wypada, automat ładowania ładuje kolejną sztukę do amunicji i do armaty.
Aha.
No i cały ten jakby i cały ten myk, gdzie te wieże latają w powietrze, polega na tym, że jeżeli jakiś ładunek kumulacyjny czy też podkalibrowy dostanie się w tą kasetę ładowania, no to cały ten ładunek miotający, który tam jest, no on zaczyna się spalać. No to jest ogromna temperatura, więc pociski, a przeważnie raczej te odłamkowo burzące, będą miały taką siłę, że eksplodują wewnątrz tego pocisku. No, czyli masz zamknięte pomieszczenie, dosyć ciasne, gdzie jest potężna energia, wybuch, no to ta wieża wylatuje później na drugie piętro jakiegoś budynku na przykład.
A jak to się dzieje, że pociski przechodzą przez pancerz do środka po czołgu?
Wiesz co,
to są takie pociski, czy jakieś?
Wiesz co, to jest akurat, jeżeli chodzi o skorupę AT-4, AT-4 może mieć różną amunicję. Odłamkowo burzącą, przeciwpancerną, taką typową. I taki pocisk przeciwpancerny jest w stanie przebić nam pancerz grubości około 40 mm. Czyli właśnie w to, co jest w najgrubszym miejscu w czołgu 45, może go jeszcze zatrzymać, ale w innym miejscu już go nie zatrzyma, tak? Jeżeli nie ma jakiejś dodatkowej ochrony. Więc taki pocisk typu AT-4, jeżeli jest przeciwpancerny, jest w stanie rozbić czołg, jeżeli nie ma dodatkowej ochrony.
Czyli ten z tego AT-4 zrobisz takie zniszczenia jak na tych zdjęciach?
Jesteś w stanie to zrobić. Tak.
A czemu powiedziałeś, że nie powinno tak być? Bo ja powiedziałem ci o tych czołgach, ty powiedziałeś, one nie powinny tak wybuchać.
Nie powinny tak wybuchać, bo z racji tego, że... znaczy, nie powinny. Normalne wybuchają, jak widzimy, tak? Nie powinny wybuchać w momencie, kiedy mają pancerz reaktywny, czy też aktywny, reaktywny, jak to tam nazwiemy. To jest taka specjalna powłoka. Te kosteczki, które czasami widzimy na czołgach, takie kostki poukładane, to jest pancerz ten reaktywny, który powoduje, że jeżeli tego typu pocisk uderzyłby w tą powłokę, ta powłoka eksploduje. Ona eksploduje sama i powoduje, że uderzenie, czyli siła tego uderzenia, eksplozji pocisku, który w nią uderza, jest zneutralizowana. I w tym momencie...
Czyli to są ładunki wybuchowe?
Tak, to są ładunki wybuchowe.
Wow. No bym nigdy na to nie wpadł.
To są ładunki wybuchowe, tylko to są takie ładunki, których wiesz, no karabinem jak strzelisz, to nie wybuchnie. To musi być potężna energia i one muszą mieć odpowiednią siłę, żeby ten pancerz zareagował na to.
A te daszki, które montują na czołgach, widziałem, że robią jakieś takie stalowe daszki, to chyba przeciwko artylerii, żeby pocisk spada. Widziałeś to?
Wiesz co, znaczy daszki to bardziej przeciwko artylerii to chyba nie zatrzymać takiego
Oni
pocisku.
Oni chyba przeciwko dronom pisali.
To już prędzej, bo to chodzi o to, żeby bezpośrednio nie było bezpośrednie uderzenie tego pocisku w pancerz. Bo to
tak jest właśnie... też pod dużym kątem, nie?
Dokładnie, bo to bardzo dużo pocisków teraz, czy tam, znaczy przed lołami, bo jest taki pocisk, który leci nad wieżą, eksploduje, no to przed tym to nie uchroni. Chociaż jeżeli to jest dosyć wysokie, no to może spowodować, że wiesz, że on musi wybuchnąć wcześniej albo się tam gdzieś... Coś się z tym podzieje w inny sposób. Nie wiem na jaki. Amerykanie mieli przeciwko RPG-om, montowali takie siatki, no ale RPG, no bo ma uderzeniowy zapalnik, tak? Czyli musi uderzyć mocno w pancerz i wtedy uderza w pancerz i wtedy eksploduje. Więc jak masz te siatki, no to ten pocisk nie jest w stanie uderzyć w pancerz, albo uderza w tą siatkę, która jest wcześniej i eksploduje przed pancerzem. Czyli znowu mamy tą neutralizację, zanim dotknie pancerza.
I a właśnie co z tymi pociskami, które eksplodują nad czołgiem? To też mi się wydawało. Czy to jest taka siła wybuchu, że
tak,
on pomimo...
Tak,
naprawdę?
Tak. Jak sobie jakieś tam, wiesz, filmy włączysz odnośnie tego, w jaki sposób LOW-y, LOW, takie pociski, to one eksplodują taką siłą, że niszczy wszystko, co jest w czołgu.
Masakra.
No to kiedyś, wiesz co, ja kiedyś, bo mówimy o, wiesz, o eksplozji takiego pocisku, ja kiedyś oglądałem film, jak na polowaniu w Stanach oczywiście, facet karabinem, karabin można powiedzieć snajperski, 50, to jest 12,7 mm, 50 w nomenklaturze tej natowskiej, strzelał do jakiegoś jelenia. No i tam fajnie w kamerze pokazane, jak on strzela do tego jelenia, pada strzał, ten jeleń pada. No i później podchodzi do niego, jeleń, takie zakrwawione oczy, no oczywiście nie żyje, natomiast nie ma żadnej dziury. Nie trafił go tym pociskiem. Okazało się, że ten pocisk, jak w zwolnionym tempie zwolnili to do minimum, pocisk przeleciał mu idealnie nad głową. I
siła.
To rozprężenie powietrza, ta siła, która samo przelecenie tego pocisku nad jego głową spowodowało, że to ciśnienie rozwaliło mu głowę. Nie?
Wow.
A to jest tylko zwykły pocisk.
To są poważne siły.
Tak.
Tego się nie spodziewałem. Jest też tak, że jak myśliwiec by przeleciał ponaddźwiękowo nad miastem, to wylecą okna.
No też właśnie szyby polecą. Nie?
No, więc to nie złosiły w takim razie. Dobra. Pokazałby się, jak to się ustawia? Jak się z tego strzela? Bo swoją drogą poprosiłem Darka, żeby przywiózł to AT4. I to nie jest ciężkie, wbrew pozorom. To waży z pociskiem 7 kilo, tak powiedziałeś?
No, 7-8 kilo.
Więc to jest taka rurka naprawdę leciutka, czego się nie spodziewałem. Myślałem, że to się nazywa granatnik, czy jak to się nazywa?
No tak, granatnik, ręczny granatnik.
Więc to jest leciutkie, jak się załaduje, pocisk to waży 7 kilo. I nie robisz takiego wrażenia.
Tu się nie ładuje pocisku, bo to jest skorupa i to jest jednorazowego użytku. Tak, żebyśmy mieli jasność, aha, to jest tylko i wyłącznie skorupa, która nie ma żadnych cech już bojowych.
Tak, tu już nie mamy żadnych pocisków, jak coś.
Dokładnie. To można to potraktować całkowicie jako zabawkę. Co ciekawe jest, ten sprzęt jest tak wymyślony, że każdy, kto nie ma z nim żadnej styczności, jest w stanie go uruchomić, że się tak wyrażę, z racji tego, że macie w każdym miejscu tego granatnika, w każdym miejscu jest napisane, co się w pierwszej kolejności ma robić. Czyli w pierwszej kolejności wyciąga się tutaj bezpiecznik, który już jest tak pokrzywiony, że już praktycznie nie działa.
Tak, tego bezpiecznika nie da się załadować. Dla ludzi, którzy słuchają, to jest taka zielona tuba, trochę wygląda jak taka tuba kartonowa od dywanu czy czegoś takiego. Na końcu ma dwie zaczepki takie czarne, gdzie to się pewnie też trzyma i jest poobklejana naklejkami. Wszędzie jest napisana taka instrukcja.
W jaki sposób po kolei kroki, co trzeba robić.
Aha.
W drugiej kolejności odbezpieczamy go. Czyli jest taki tak zwany safe, czyli normalnie
taki
jak cyngiel, jak
który się naciąga.
Dokładnie. Cyngiel, który się przełącza. Oczywiście w kolejnej czynności musimy sobie otworzyć przyrządy celownicze, które ma tutaj ukryte.
I to też jest ciekawe, bo ja nie myślałem, że jak Darek mi to pokazał, myślałem, że tutaj nie ma celownika, że jest odłączone, a to są takie zasuwane.
Najtańszy z racji tego, że to jest jednorazowego użytku, więc one muszą być jakby najprostsze i najtańsze, natomiast dają radę, zdają swój egzamin. Tu mamy chwyt tak zwany przedni, to jest oczywiście dla praworęcznego strzelca. I tu mamy dwa rodzaje jakby takiego triggera, czyli to są te czerwone guziczki, które naciskamy, żeby odpalić granatnik.
Czyli otwiera się rączkę taką, która jest pod spodem tej rury, łapie się za nią i są dwa cyngle. Jeden cyngiel trzeba, jeszcze jest od dołu, widzę rączka taka rozkładana.
Tak, tu mamy taką rączkę, którą sobie opieramy o bark, łapiemy jedną ręką, celujemy w kierunku celu. Jeden bezpiecznik idzie w tą stronę, drugim naciskamy, pada strzał.
Duży jest odrzut?
Nie.
Nie mogę. To jest takie trochę broniak DK, taki bardzo...
Tak, tak, i to jednorazówka. Strzelasz, wyrzucasz to w bok i zapierdzielasz dalej.
To nie szkoda im? Nie lepiej, nie lepsze są te, które się można załadować z powrotem?
To zależy w jakiej sytuacji. Czasami jeżeli musisz być bardzo mobilny, to lepiej jest, wiesz, wziąć i wypierdzielić to gdzieś... wywalić na śmietnik, niż tak naprawdę tachać znowu przez plecy jakąś skorupę, która waży ileś kilogramów.
Dobra, super. Mega dzięki, że to przywiozłeś. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Na maksa bym chciał z tego strzelić. Pisałem do ludzi jeszcze przed wojną na Ukrainie, bo myślałem, że da się gdzieś tam dorwać, bo widziałem, że strzelali, ale nie jest łatwo znaleźć miejsce, gdzie można z tego strzelić.
Nie, nie. No wiesz co, słyszałem, że gdzieś tam w Czechach można było strzelić z czołgu. Kiedyś tak, kiedyś szukałem i okazuje się, że jest to możliwe. Tylko, że to jest cholernie droga zabawa.
Mhm. W Rosji też można się przelecieć myśliwcem za 50 tysięcy. A w Polsce zrobili Lima 2, jak ktoś by miał zajawę i za 8 tysięcy już do nich pisałem, można się przelecieć Limem. Czyli nie wiesz, nie, w Polsce się tym nie strzeli, tak jak ocenił.
Myślę, że nie.
Kurde.
Myślę, że nie.
Dziwne, czemu nie pozwalają strzelać czegoś takiego, co im to przeszkadza, jeśli na poligonie bym sobie strzelił?
Co, to jest mocno reglamentowane, poza tym, kurde, wiesz, ja myślę, że koszt wystrzelania, tak naprawdę nie wiem, strzelę, ale no myślę, że koszt takiego jednego pocisku to będzie w okolicach właśnie 30 tysięcy.
Jeden pocisk taki?
Tak, tak.
Okej, okay. No to też robi barierę.
Dokładnie.
Mhm. Plus jeszcze cały kruk,
no to jest, który wiesz, wojskowe ceny i wojskowy sprzęt jest, wbrew pozorom, to są kosmiczne ceny.
Dobra, jak już oglądamy sprzęcie, to wziąłeś jeszcze dwa pistolety, dwa Glocki. Pokaż też te Glocki. To jest też... Widziałem chyba raz w życiu, albo może widziałem więcej razy, ale nie pamiętam. Broń taką prawdziwą, więc Darek przywiózł dwa Glocki. Ten Glock czym się różni od tamtego?
Wiesz co, no to jest Glock 34, to jest taki troszeczkę większy Glock, bardziej do sportu niż do taktyki, aczkolwiek do tego też można go używać. Na nim zamontowana jest latarka, no i celownik kolimatorowy, czyli kropeczka, która wyświetla ci, gdzie masz...
Taki laserowy trochę, to wygląda jak laser w środku.
Tak, wygląda jak laser, czerwona kropeczka, no i tą kropeczką celujesz sobie na cel, który masz, do którego masz strzelić. Drugi to jest klasyczny Glocek, taki troszeczkę mniejszy, Glock 19 z normalnymi przyrządami celowniczymi. No latareczka też tu jest założona, zamontowana. I troszeczkę mniejszy, można go w gaciach nosić w cudzysłowie na co dzień. O.
Ta latarka służy tylko do podświetlania sobie czegoś?
Tak.
Czyli ona jest standardowo w zestawie?
Nie. To, okay. Tak, jak i kolimator, tak i latarkę, to są rzeczy, które trzeba dokupić sobie osobno.
A to ma duży odrzut? Trzeba się przygotowywać, jak z czegoś takiego strzela? Czy...
Wiesz co, jak pierwszy raz może cię zaskoczyć. Jeżeli nigdy w życiu nie strzelałeś, to wiesz, strzał z pistoletu może zaskoczyć kogoś.
Okej. Okay. Czyli ale nie wybije żadnego barku niż takiego?
Nie, bez przesady. To nie jest rewolwer, bo są takie rewolwery, które potrafią wybić przynajmniej kciuka.
A jak to jest z celownikiem? Bo jak strzelasz ze snajperki, to ja pamiętam, że strzelałem i miałem celownik za blisko oka i ten może ci pójść w oko.
Tak, jest taka poświata i musisz tak ustawić sobie odległość tego celownika od oka, żeby to ten okular jakby był czysty, czyli to pole widzenia. Tam nie możesz mieć żadnej poświaty. Mhm. I to jest jakby najważniejsza rzecz. Okay. No to w jaki sposób przyłożysz kolbę też ma ogromne znaczenie, no bo jeżeli nie przyłożysz jej w prawidłowy sposób do tak zwanego dołka strzelskiego, który jest strasznie wyimaginowanym miejscem na ciele człowieka, no to też jak nie przyłożysz tego w odpowiedni sposób, no to ten karabin będzie ci latał i faktycznie jak nie jest przyłożony, to może się okazać, że ci tam, wiesz, wybije zęby.
Mhm. I z tego, co powiedziałeś, to z tej krótkiej broni, z tych Glocków można strzelać z 50-100 metrów?
Wiesz co, jak tak. Doświadczony strzelec jest w stanie razić siłę żywą na odległość nawet 100 metrów.
Mhm. Jak u ciebie to wygląda? Załóżmy, że wymyśliłem sobie, że chcę umieć strzelać z takiej broni i też z takiej dłuższej broni. Jak jest swoją drogą? W jakiej broni się teraz aktualnie strzela? Jeśli bym przyszedł do ciebie i powiedział, że chcę strzelać z czegoś takiego jak kałach, to strzelałbym z kałacha, czy dałbyś mi coś innego?
Wiesz co, to oczywiście zależy od... Nasz klient, nasz pan. To zależy od tego, co klient chce zrobić. Tak? Mm-hmm. Bo jeżeli chce się nauczyć strzelać, to ja bym go zaczął uczyć od pistoletu. Pistolet jest najtrudniejszym narzędziem strzeleckim, takim ręcznym, z racji tego, że tam bardzo wiele drobnych elementów może spowodować, że nie trafiamy w cel. Od celowania, od pracy na języku spustowym, przez jakieś tam, wiesz, dodatkowe zaciskanie dłoni na tym pistolecie, jakieś tam, wiesz, odruchy, których my nie kontrolujemy. No, jest masa takich dodatkowych czynności, które powodują, że to strzelanie z pistoletu nie jest takie proste.
I to też chyba oddech trzeba kontrolować, nie?
Wiesz co, nie. Przy strzelaniu z pistoletu nie ma to kompletnie znaczenia i przy strzelaniu z karabinku na odległościach takich do 200-300 metrów to też do końca nie ma znaczenia.
Czyli snajperka.
Dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście chcesz strzelić na dużych dystansach, to tam to już ma znaczenie.
Dobra, to załóżmy, że przychodzę do ciebie i chcę sobie postrzelać, nauczyć się strzelać. Nie chcę sobie postrzelać, bo wtedy na strzelnicę nas wysyłasz. Chcę się nauczyć strzelać z krótkiej i chcę się nauczyć też z długiej. Jak długo będzie to trwało i jakie to są koszta plus minus i czy to zależy?
Wiesz co, to... Jak długo będzie to trwało, to zależy tylko, znaczy może nie tylko i wyłącznie, ale zależy w dużej mierze od jakby percepcji człowieka, bo jeden załapie szybciej pewne rzeczy, drugi trochę wolniej. Oczywiście my na początku zrobimy sobie, wiesz, jeżeli ktoś jest całkowicie zielony, no to po prostu ja go prowadzę w taki sposób, jaki chcę i taką osobę miałem okazję szkolić. To jest moja przyjaciółka Agnieszka, którą pozdrawiam serdecznie. I ją uczyłem strzelać od pierwszego strzału. I faktycznie myślę, że 2 lata zajęło jej, żebym ja mógł powiedzieć, o, to już jest fajne.
2 lata treningów jak często?
Wiesz co, to nie było właśnie, to nie było tak, że to jest, wiesz, to jest trening co tydzień.
Czyli rzadziej niż co tydzień?
Rzadziej. To jest raz w miesiącu, jak się udawało, no czasami może częściej, ale raz w miesiącu, raz na 2 miesiące, czasami była jakaś przerwa, to też nie...
Czyli nie, to nie jest jakiś intensywny
trening. Nie. Jeżeli byś chciał faktycznie skrócić to wszystko do minimum i wiesz, ten czas okres zrobić taki jakby jak najkrótszy, to ja myślę, że w pół roku spotykając się 2 razy w tygodniu byłbyś w stanie naprawdę być dobrym strzelcem.
Pół roku, 2 razy w tygodniu. Okej, okay. A jak by to wyglądało? Ile się płaci? I ile trwa taka sesja i jakie to są koszta?
Wiesz co, jeżeli mam indywidualne, bo tak jak mówimy tutaj o takim jakby najlepszym sposobie szkolenia, to jest indywidualne szkolenie, w sensie najlepszym, takim najbardziej efektywnym. Mhm. To takie szkolenie godzinne kosztuje około 300 zł, natomiast do tego trzeba doliczyć też amunicję.
300 zł plus amunicja.
A minimalny czas, żeby spędzić na strzelnicy, no to jest w okolicach 2 godzin. To tak było, trzeba, wiesz.
I plus trzeba te skillsy później podtrzymywać, nie? Bo jak nie będzie...
Cały czas. Świetną, wiesz, no, najlepiej się uczy kogoś, kto nie ma złych nawyków, ale ma własną broń, bo wtedy po pierwsze on, wiadomo, ma swoją amunicję i nią dysponuje, a po drugie może wykonywać tak zwany manual, czyli trening na sucho, który jest bardzo istotny i wiesz, i on możesz 80% czasu poświęcić, zminimalizować na strzelnicy, trenując ten manual.
To jest coś, o czym już słuchałem w podcastach, że to jest bardzo ważne. Gościu nawet mówił, że policja teoretycznie mogłaby strzelać, trenować tak o. I że to by też było efektywne. Mówię o treningu taktycznym. Mhm. Czemu te treningi tak na sucho są, pewnie są niedoceniane i czemu są takie ważne?
Niedoceniane są z racji tego, że większość ludzi...
To nie jest fun.
Tak, uważa, że są nudne, tak? I jakby tutaj to jest główne jakby chyba powód. No, wiesz jak to jest, no siedzisz w domu, no i teraz jedź do tej szafy, wyciągnij ten pistolet, stań przed lustrem i zrób 100 razy coś, nie? I powtarzaj to.
To jest trochę jak pompki.
To jest trochę jak pompki, tak? No, jeżeli ktoś się do tego nie zmusi, to tego nie zrobisz. No, zazwyczaj tak jest. Chyba, że masz dokładnie określony cel, dlaczego to robisz i jesteś tego świadom, no to wtedy jesteś w stanie gdzieś tam się zdyscyplinować i ten manual sobie wykonywać.
Czyli jeśli mógłbyś robić jakieś ćwiczenie na sucho przed lustrem, to co to jest na przykład?
Wiesz co, to jest wprowadzanie pistoletu na cel, który jest jakby takim na początku samym, tak? Czyli to coś, co jest bardzo kluczowe, czyli patrzysz na cel, który masz strzelać, i wprowadzasz pistolet, tak żeby przyrządy celownicze się nam zgrały. To jest jeden powtarzalny ruch, gdzie cały czas w linii prostej ten pistolet wchodzi nam na cel i mają się przyrządy zgrywać tam, gdzie patrzysz.
Czyli jak się poruszasz z bronią? Pokazujesz tak, czyli rozumiem, że broń na początku trzymasz przy klatce piersiowej.
Wiesz co, to zależy oczywiście, bo to przy klatce piersiowej, bo to jest taka pozycja wyjściowa do jakby każdego, poniekąd każdego strzelania. Znaczy taką naprawdę pozycję wyjściową, no to jest jak masz pistolet w kaburze, natomiast dobycie pistoletu z kabury to już jest takim kolejnym levelem szkolenia, tak? Więc jakby na początku samym, no to wiadomo, że ten pistolet trzyma się, wiesz, uczysz się chwytu, w jaki sposób ten pistolet trzymać.
Nie tego?
Nie tego. Trochę inaczej.
Serio? Czyli jak się przemieszczasz na jakimś konflikcie, to gdzie, jak trzymasz broń?
Wiesz co, zazwyczaj to jest na takiej zasadzie, że bo tu już wchodzimy o sprawy taktyczne. To są właśnie te dwie różne rzeczy, o których żeśmy mieliśmy rozróżnić. Tak? Strzelanie, a taktyka. Bo to, co ty mówisz, poruszanie się na tym konflikcie, to są rzeczy taktyczne typowe. Mhm. Tu już nie masz etapu uczenia kogoś strzelać, bo tu już on musi umieć strzelać i to powinien umieć strzelać bardzo dobrze.
Ale to jest nieodłączne, nie?
Tak.
Pokazywałem, że trzymam pistolet do góry obok swojej głowy, tak jak na filmach, a Idara się ze mnie zaśmiał i mówi, że nie tak. Czyli jak się poruszasz tak taktycznie, to załóżmy, jak masz broń długą, to gdzie ją trzymasz?
Zazwyczaj ona leży, jest skierowana lufą w dół.
I jak się przemieszczasz, też lufą w dół?
To zależy. Bo jeżeli nikogo przed tobą nie ma, no to generalnie powinieneś mieć w tak zwanej pozycji low ready, czyli ona jest pod kątem 45 stopni i za każdym razem jest skierowana w kierunku, w którym idziesz, czy też patrzysz.
A jak idą przed tobą ludzie?
No to w tym momencie musisz uważać na to, żeby nie celować w tę osobę, która jest przed tobą. I... Oczywiście to też zależy, w jakim celu się poruszasz, bo jeżeli poruszasz, masz tak zwane sektory, czyli ty masz mieć lufę poniekąd w sektorze, który obserwujesz. Bo to nigdy nie jest tak, że idzie ekipa ileś osób i wiesz, i jeden na początku idzie i celuje gdzieś tam w jakimś konkretnym kierunku, a reszta dłubie w nosie i tam uważa tylko, żeby lufa nie celowała w drugiego. Każdy ma określone zadanie i każdy ma tą lufę mieć w takim miejscu, gdzie ma swój poniekąd sektor obserwacji i sektor, który musi trzymać.
Okej. Zastanawiam się, co ty myślisz o tym, co się dzieje teraz w Ukrainie? Zastanawiam się, czy to ma na ciebie jakiś taki długoterminowy wpływ, jako na człowieka, który sobie już teraz spokojnie żyje? Czy ty się spodziewasz na przykład, że będzie u nas konflikt, czy raczej siedzisz i obserwujesz, czy jak do tego podchodzisz?
Wiesz co, to było tak na początku, że znaczy generalnie ta wojna, mimo że cały czas były sygnały, że ona się gdzieś tam rozpęta, to i tak była zaskoczeniem. Tym bardziej, że to jest taka... Jesteśmy, wiesz, w czasie II wojny światowej praktycznie, nie? Ta wojna jest całkowicie, wiesz, oderwana od realiów jakby współczesnego pola walki, bo to jest typowy konflikt taki wieloskalowy, gdzie jadą czołgi, te samoloty nie do końca tak jak powinny pracują, to wszystko jest takie, kurde, no, jest bardzo dziwne. Armia... Federacji Rosyjskiej jest tam w tym rankingu, była, bo teraz już chyba spadła i to bardzo nisiutko, ale była chyba bodajże trzecią armią na świecie, drugą albo trzecią armią na świecie, tak? No nie wiem, czy Chiny gdzieś tam nie zaczynały wyprzedzać, ale generalnie, wiesz, no w tym rankingu były na takim topie. Nagle się okazuje, że wiesz, atakują Ukrainę, co jest... Co po pierwsze jest, kurde, takie dziwne, bo... Na początku myślałem, że to są takie trochę strachy na lachy, że to wszystko, wiesz, idzie w takim kierunku, żeby jak najwięcej uzyskać uległości Zachodu wobec Rosji. Natomiast tutaj, wiesz, poszło na taką skalę. Potem sobie pomyślałem, no to dobra, no to pewnie chcą, wiesz, wyrwać ten wschód plus zrobić sobie ten Krym drogą lądową, połączenie z Krymem i głównie o to im chodzi. A tu się nagle okazało, że wiesz, że atakują całą Ukrainę, tamten Kijów. No, są takie spekulacje, wiesz, chyba większość tych analityków wojskowych nie spodziewała się, że to będzie tak wieloskalowo, że cała ta Ukraina zostanie zaatakowana. Więc dla mnie to był takie zaskoczenie. Pierwsze z racji tego, że w ogóle ten konflikt wybuchł i to jeszcze w taki sposób, a drugie, że ten konflikt, kurde, pokazuje, jak na chwilę obecną ta Rosja jest... No i właśnie tutaj cały czas się zastanawiam, tak wiesz, jak każdy ma... Opinia jest jak dupa, każdy ma swoją.
Subiektywnie.
Tak. I to trzeba, to wiesz, zauważyć, nie? Bo to jest bardzo ważne. Ja cały czas się zastanawiam, czy ten kolos jest faktycznie na takich glinianych nogach i tu jest wszystko po kolei, no bo po pierwsze Ukraina i Rosja, poniekąd prawie, że mówiące tym samym językiem, oczywiście ukraiński jest zupełnie inny od rosyjskiego, ale...
Oni tam mówią po rosyjsku przecież.
Ale tak, ale cała Ukraina mówi po rosyjsku, więc ona może i jest naszpikowana tymi szpionami rosyjskimi, kurde... wszerz i wzdłuż i niemożliwe jest to, żeby nie wiedzieli Rosjanie, jakie są nastroje na Ukrainie. No to jest niemożliwe. Więc czy to jest, wiesz, czy to idzie na takiej zasadzie, że jeden drugiemu bał się powiedzieć, że to nie jest tak, jak się wydaje tym w Moskwie, czy wiesz, jakie tu przekłamania poszły, że ktoś się zdecydował na oswabadzanie jakoś tych wschodnich republik, gdzie tam, kurde, nikt tych ruskich nie chce, nie?
Ale to nie jest trochę tak jak Amerykanie w Iraku, że też oswobodzali?
Tak, Amerykanie demokrację w państwach, których się demokracji nie da wprowadzać, wprowadzają cały czas na siłę. Nie? No to jest polityka. Nie? Tutaj to z tym poniekąd nie wygrasz. Natomiast wiesz, dziwi mnie, może nie dziwi mnie to, dziwi mnie to, że ten konflikt przebiega w taki sposób i że dostają taki, kurde, w sumie poniekąd łomot
to mnie też bardzo dziwi,
od właśnie. Ukraińców, gdzie są, no, tak jak mówiliśmy, no, druga armia świata, tak? To powinno tam być, wiesz, oni powinni już przejechać, kurde, pozamiatać, wymienić władzę na Krymie, w Kijowie i tyle, nie? I to powinno trwać, kurde, maksymalnie tam 20 dni, 30 może.
Ja najbardziej nie rozumiem, czemu oni, teoretycznie nie mogliby tam w ogóle nie wjeżdżać. Oni mogliby użyć samego lotnictwa. A oni prawie w ogóle nie używają tego lotnictwa.
Nie używają lotnictwa z racji tego, że kurde dostają po dupie od tych przeciwlotniczych systemów, które Ukraińcy używają, tak? Gdzie to jest w tej konwencjonalnej wojnie, no jakby w pierwszej kolejności musisz zdominować powietrze i te wszystkie systemy przeciwlotnicze powinny być jakby zniszczone z racji właśnie tego, żeby się panoszyć na tym niebie. Bo jakby się panoszyli, no to by kurde tam już Kijów już by dawno padł.
To jest dla mnie, bo ja na początku słyszałem, że oni nie chcą bombardować po prostu albo strzelać
Ale popatrzmy na to, co robią w tych miastach. Ten Mariupol, który kurde jest ruiną, kurde już taką, że się w parę nie mieści, więc czego oni nie chcą?
No właśnie, więc dalej nie rozumiem. Przecież oni mają lotnictwo i mogą latać. I mogą latać tak wysoko, że te systemy przeciwlotnicze pewnie ich nie dosięgną.
Wiesz, a to ja się zastanawiam, czy doszło do jakichś tam przekłamań i ta armia jest tak słaba i ten sprzęt jest tak, kurde, sypiący się z racji, wiesz, z racji...
Tak to wygląda, ale ciężko
z racji
uwierzyć,
modernizacji co? Tego wszystkiego. No właśnie, kurde, to jest, wiesz, nie, no, no to jest nie do pomyślenia, że przez tyle lat mogli okłamywać cały świat, że wiesz, że są takim mocarstwem. No aż się nie chce wierzyć w to, nie? Dlatego cały czas szukam tego drugiego dna i oby się nie okazało, że jest, bo jak będzie drugie dno, no to się może okazać, że to się wszystko rozleje na całą Europę, nie?
Ja mam dokładnie takie same podejście. Cały czas czytam jakichś ludzi, którzy się znają na tych międzynarodowych kwestiach, że Rosja nie ma wcale jakiegoś super drugiego, lepszego wojska, tylko że są... No ale i wskazywałoby na to, że tracą wysoko położonych ludzi, bo oni tracą...
Tak, tak.
Więc to jest argument, który do mnie przemawia, że rzeczywiście muszę mnie ogarniać, bo ci ludzie nie chcą umierać przecież.
Tak.
A kolejna sprawa, która mnie zastanawia, to czemu... Czy ty rozumiesz, dlaczego oni popełniają te wszystkie zbrodnie wojenne? Czemu zabijają cywili? Czyli tego to jest dla mnie ciężkie.
Wiesz co, to jest... Znaczy to właśnie, to jest to, o czym żeśmy mówili. No. Nam się wydaje, że Rosjanie to są Europejczycy, ale to nie są Europejczycy. No to jakby na to nie spojrzeć, gdzieś tam bardziej bliżej do Azji niż do Europy. I wydaje mi się, że to wychodzi...
I to też widać po twarzach tych żołnierzy swoją drogą na zdjęciach.
Wiesz co, to też ta kwestia, natomiast ich mentalność i jakby... Opowiem ci historię jedną.
Dobra.
To była moja ostatni wyjazd do Afganistanu z racji tego, że tam ambasada była likwidowana. I pamiętam taki jeden poranek, jakieś święto w Afganistanie było i patrzyliśmy z kumplem przez okno ambasady, jak na podwórku Afgańczyk ze swoimi dzieciakami wyciągnął barana, I tam przewrócił tego barana i podrzynał mu gardło. I te dzieciaki trzymały tego baranka, a ten tam obcinał mu łeb, nie? I się wykrwawia. No i tam, wiesz, te dzieciaki go trzymały. I to jest takie oswajanie się trochę, oswajanie ludzi z zabijaniem poniekąd, tak? No bo teraz wyobraź sobie, że ty widzisz w Polsce taki obrazek, że...
Ale u nas też są wsi przecież... Nie będę mówił kto, ale mam w rodzinie znajomego, który normalnie zabijał świnie. I...
Wiesz co, tak, to kiedyś było jakby poniekąd naturalne, nie? Natomiast wiesz, to, zobacz teraz te ubój rytualny, tak, który był okrzyknięty, że jest zakazany już, gdzie poniekąd w tym uboju rytualnym, ja też nie do końca się doczytałem, o co chodzi w uboju rytualnym, ale no to jest jakby naturalne zabijanie zwierzęcia. Ja nie wiem, czy to zwierzę się bardziej męczy niż w takiej ubojni, gdzie jest, wiesz, gdzie jest, kurde, wrzucane prawie że żywcem do jakiegoś tam szatkownika, który, kurde, który, wiesz, miele to zwierzę na mięso. Mm-hmm. Nie jestem do końca przekonany, co jest bardziej humanitarne, w cudzysłowie, jeżeli którykolwiek sposób zabijania może być humanitarny. No. Natomiast, wiesz, natomiast chodzi mi o to, że gdzieś tam, no to co mówisz, kiedyś było to naturalne, że dzieciak gdzieś tam albo musiał być, wiesz, w takim wieku, powiedzmy 14-13 lat, no to wtedy gdzieś tam mógł uczestniczyć w takim zabijaniu zwierzęcia. Natomiast, wiesz, no tam takie dzieciaki, wiesz, 7 lat, 6 lat, wiesz, i patrzą. To jest takie trochę oswajanie z zabijaniem zwierzęcia. Tylko, wiesz, bardzo łatwo przejść do zabijania barana, jakby człowieka. Przeskoczyć troszkę etap i zabić człowieka, którego gdzieś tam zaczynasz traktować albo postrzegasz go jak właśnie zwierzęcie, tak? Bo to wystarczy sobie jakby przewartościować, kto jest kim, tak? No, u nas też, nie oszukujmy się, w tym wojskowym żargonie Irakijczycy czy tam Afgańczycy, ci, którzy strzelali, to się mówiło szuszwole, nie? I to też jest takie, wiesz... Robienie trochę...
Dehumanizacja
tak nazywa. Trochę tak, nie? Mhm. Takie na zasadzie, kurde, no łatwiej ci strzelić w szuszwola niż, kurde, w Irakijczyka, nie? Czy tam Afgańczyka. No to takie, wiesz, to są takie
Ale kurde, te rzeczy, które oni tam robią, nie, ja się to się... Zastanawiam się nad tym, czy to też nie jest trochę propaganda ukraińska, bo widzę zdjęcia, wchodzę sobie na różne strony, gdzie oczywiście nie na Instagrama i można zobaczyć jakieś hardkorowe filmiki, ale nie widzę zdjęć ze wszystkich rzeczy, które oni opisują, że ci Rosjanie robią. I to mnie zastanawia, bo to jest na rękę Ukraińcom, żeby były te zdjęcia.
Ale oczywiście, że tak. Natomiast, wiesz, no Ukraińcy, jeżeli chodzi o wojnę propagandową, to Ukraińcy biją, no muszą mieć te, wiesz, te raz, że media społecznościowe, ale mają to tak świetnie rozwinięte, że na pewno ktoś im tam pomaga i albo mają tak faktycznie takich specjalistów od tej propagandy, bo to wygląda dobrze. Oprócz oczywiście tych sytuacji, gdzie tam pokazują tych Ukraińców, którzy też dobijają rosyjskich żołnierzy, bo takie filmiki też się przecież...
Taki oglądałem tam... ostatnio, jak zabija żołnierza.
Dokładnie. Gdzieś też się takie... Pewnie...
Ale jestem tak sprany, że w ogóle mi to nie przeszkadza.
Znaczy, jeżeli mówisz o tym charczącym takim, co tam tak chrypał, charczał,
tak.
Bardziej było dobijanie człowieka, który i tak już nie miał szans przeżycia, ale to nie, żeby to nie zabrzmiało, że to jest, wiesz, jakaś tam...
Ja oglądałem filmy.
Dobrze, że tak zrobił, natomiast nie. Zawsze to będzie, wiesz, zawsze taka sytuacja będzie, powinna być negatywnie postrzegana i to nie jest dobry PR akurat w mojej ocenie.
Ale z drugiej strony, jak jesteś, i to łóżmy, że jesteśmy w Warszawie i Warszawa jest taką buchą, którą teraz odkryli, to ja sobie nie wyobrażam, że wchodzicie do takiej buchy i złapiecie takiego Rosjanina i mówicie, trzeba go humanitarnie uśmiercić.
Oczywiście, że punkt siedzenia tylko i wyłącznie zależy od tego, w którym miejscu się znajdujesz i co cię dopadło, bo to jest, wiesz, fajnie się nam komentuje coś, co jest z daleka od nas i możemy...
Nie tak daleko.
Tak. Nie tak daleko, ale mimo wszystko i tak. My sobie siedzimy tutaj w studiu, pijemy wodę i sobie gadamy o tym, a tam się to dzieje, więc jakby tutaj daleko w takim sensie, że wiesz, że nie dzieje się to tutaj przy nas, obok nas. To jest, wiesz, to jest... Kurde, też nie chciałbym wchodzić na takie tematy, ale to jest, zobacz, kwestię Nangarkel. Polskich żołnierzy, którzy zostali oskarżeni o ostrzelanie wioski afgańskiej. Co jest dla mnie, kurde, tak, kto ich oskarżał? Oskarżali jacyś ludzie w Polsce, którzy nie mają zielonego pojęcia, co tam się dzieje. Pojechali tam gdzieś do wioski, kurde. Tak naprawdę Amerykanie takich... nazwijmy to, ostrzałów pomyłkowych, możemy tak to ewentualnie, ja bym to tak mógł nazwać, to takich rzeczy mają dziesiątki na swoim sumieniu. Oni tam, kurde, wiesz, czy ktoś coś z tego wychodziło? Nie. Tam pojechał, kurde, do wioski, ewentualnie, jeżeli poczuli coś na sumieniu, pojechał do wioski jakiś dowódca, dał tam, kurde, $1000, 4 krowy, kurde, i wszystko było pozamiatane. Tam ci byli nawet szczęśliwi, bo tam, kurde, pozbyli się kogoś w wiosce. Oczywiście upraszczając i mówiąc to w cudzysłowie. Natomiast no tak, bo tak mniej więcej tam ta kultura gdzieś. Zrobiłeś komuś krzywdę, mimo że to było, kurde, zabicie kogoś, to wystarczyło, że w odpowiedni sposób zrekompensowałeś tą krzywdę i wszystko było okej. Okay. U nas to, kurczę, wiesz, nagle jakiś prokurator w Polsce stwierdził, że o, zabłyśnie na tym, nie? No to jest tak, wiesz, to jest tak krzywdzące, bo to... Abstrahując od tego, czy to było, wiesz, czy to było dobre, niedobre, no zostali uniewinnieni, więc jakby tutaj już i tak tematu nie ma. Natomiast samo to, że było wokół tego tyle szumu i ci chłopacy gdzieś tam, wiesz, bujali się po tych sądach, to jest cholernie słabe. A to była tak naprawdę trochę bardziej to było polityczne niż miało to jakikolwiek sens.
I też chyba absurdalne jest oczekiwać, że ktoś nie popełni błędu. Jeśli zdecydujesz się na jakąś
akcję,
to
jest oczywiście, no akcja jest reakcja, tak? No, wiesz, tam gdzie wiesz, tam gdzie rwa drąbią, tam drzazgi lecą. No nie oszukujmy się, wysyłasz kogoś na wojnę, to nie dziwne to, że nagle, kurde, ktoś zginął.
Dokładnie. Co do tych filmików jeszcze chciałem zapytać, bo ja oglądałem takie filmiki, które są naprawdę... Oglądałem jeden, po którym brzuch mnie bolał, co mi się nie zdarza. Był na tyle hardkorowy. Kończy się tak, że żołnierz wbija ruskiemu żołnierzowi nóż w oko, zaczyna ciągnąć, on się zaczyna drzeć i później wbija mu go do końca, przechodzi pewnie przez mózg i ten żołnierz umiera. I jeszcze wcześniej się trochę ciągnie, więc no, ciężki filmik. W każdym razie to, nad czym się zastanawiałem, to... Jak to widziałem i słyszałem te krzyki i widziałem tego żołnierza, jak później pokazuje nóż i krzyczy słaba Ukraina, mam wrażenie, że się z takiego miejsca już nie wraca, jako mentalnie.
No myślę, że po czymś takim nie, bo to jest takie typowe już zezwierzęcenie. Natomiast też znowu popatrzmy na to, że Ukraińcy też bliżej im do Tatarów i tej kultury takiej, jakiej wiesz, no to... Znowu, żebym tutaj nie poszedł w kierunku jakiejś historii. Natomiast no to jest też troszkę jednak mimo wszystko inna kultura, żebyśmy mieli jasność. Każda wojna potrafi zezwierzęcić. To bez dwóch zdań. No, czym więcej się napatrzysz, czym więcej zobaczysz różnych rzeczy. Wiesz, co się w głowie takiego żołnierza podziało, kurde, kogo mu zabili, wiesz, ile cierpienia zobaczył on sam wcześniej, zanim zrobił to, co zrobił. Tego nie wiesz, nie? To rozliczanie takich, to jest to potępienie, natomiast rozliczanie tego to jest takie, wiesz... No,
to nie chodzi o rozliczanie, no, tak nawet, jak mówiłem.
Tak, no kwestia, no to już, to chyba nie do końca jest, znaczy nam się wydaje, że to nie do końca jest osoba, która może wrócić, tak? W sensie takiej, na taką prostą drogę, no bo co on będzie robił w cywilu?
No będzie mu na pewno ciężko.
Na pewno tak.
I to jest też pytanie do ciebie. Jak ty byłeś na misjach, to jak dla ciebie wyglądał powrót?
To, no...
Oczywiście nie sugeruję, że robiłeś takie rzeczy.
Tak. To wiesz co, to było tak, że jak wróciłem z Iraku, bo to, ja byłem na misjach, spędziłem w sumie 3,5 roku na misjach. Pierwszy raz byłem w Kosowie, tam spędziłem rok czasu i to można powiedzieć, że to była misja.
Czyli też miałeś tam styczność z tą kulturą pewnie?
W Kosowie tak. No Kosowo tylko, że ja miałem, znaczy w sumie i tak, bo i Serbowie i Kosowo, czyli muzułmanie, to on tam się mieszali, bo to chodziło o takie typowo religijne sprawy. Tak, miałem tam trochę z tym styczności, ale tam, wiesz, to faktycznie była jakby misja taka, misja pokojowa i rzeczywiście można to tak traktować. Fajne doświadczenie, bo dużo tam ciekawych rzeczy się nauczyłem, dużo poznałem fajnych ludzi też, właśnie Amerykanów z zielonych beretów. Takie dosyć, nalatałem się śmigłowcami, więc dosyć ciekawy okres czasu. No potem pojechaliśmy na według nomenklatury na kolejną misję do Iraku, gdzie okazało się, że jesteśmy na wojnie, nie jesteśmy na misji. Ona się nazywała misja stabilizacyjna chyba. PKW Irak. Natomiast no, ja byłem w drugiej zmianie. Pierwsza zmiana jeszcze można było nazwać to misją stabilizacyjną, bo to było świeżo po wejściu wojsk amerykańskich, więc ta pierwsza rzeczywiście była taka, powiedzmy, jeszcze w miarę spokojna. Natomiast w tej drugiej, na którą ja pojechałem, no to tam już były dwa powstania Al-Sadra. No już zaczęło się, tam się już działo, nie? Tam już faktycznie było grubo i można powiedzieć, że tam już byliśmy na wojnie.
Ty byłeś w tym mieście Normandii? No.
Nie. Chyba o Nadżafie mówisz.
Jest Jocko Willing był tam, ja go słucham dużo. Teraz szybko to sprawdzę, żeby nie gadać głupot.
Myśmy byli w koło Babilonu. To się nazywało, patrz, nie pamiętam.
Ramadi. Ale to 2006, więc to później. Okej.
Okay. To nie byłem tam. Ja byłem w... Byłem pod niedaleko Babilonu. Kurde, nie pamiętam, jak się nazywała ta miejscowość. I zdarzało mi się, że w Karbali też tam siedziałem od czasu do czasu. No i generalnie po powrocie z misji z Iraku, no to faktycznie te pierwsze takie momenty życia w Polsce to były takie dziwne.
Dziwne z jakiego powodu?
Wiesz co, no po pół roku takiego dosyć mocnego stresu, bo tam mój dowódca kompanii zginął. No, kilka razy do mnie strzelali, wiesz, tam no tak dosyć hardkorowo było. Pamiętam, ja tam jechałem tylko i wyłącznie tak, żeby, wiesz, przeżyć w cudzysłowie przygodę. Miałem kumpla, który chciał walczyć, a ja tam nie, to na spokojnie. On nie miał okazji ani razu strzelić, ja jakoś, wiesz, wiecznie wpadałem w jakieś dziwne sytuacje, dwie zasadzki, jakieś tam, wiesz, ostrzały, kurde, atak taki dosyć ostry, no i śmierć tego w sumie na moich oczach mojego dowódcy, więc to takie, wiesz, hardkorowo wtedy miałem. No i po powrocie faktycznie tak, wiesz, ciężko mi było dojść do siebie. Oczywiście psycholodzy czy coś takiego, no nie było czegoś takiego.
Nie było, w sensie nie chciałeś, czy nie było dostępnego, czy?
Wiesz co, pamiętam, że tam na miejscu chyba zaproponowali mi rozmowę z psychologiem, jak zginął właśnie dowódca. Natomiast to było takie, wiesz, posiedzieliśmy chwilę. Pamiętam, mój dowódca bezpośredni powiedział mi, że mogę napić alkoholu wtedy. No, miło z jego strony. No i skorzystałem z tej okazji. Bo tak generalnie no to masz prohibicję na takich wyjazdach.
No i dobrze, bo byście powpadali w alkoholizm.
Tak, dokładnie. No i pamiętam, że właśnie po powrocie z Iraku miałem taki okres, nie wiem ile to czasu było, ale no ciężko mi się w ogóle, wiesz, to przeszkadzała mi zieleń te miasta, takie gdzieś tam, wiesz, jak jechał samochód i z gaźnika gdzieś tam strzał padł, to wiesz, to odruchowo gdzieś tam głowa szła w dół. Takie dziwne, bardzo dziwne uczucie. Potem to faktycznie przeszło i już
czyli
doszło do normy. Nie?
Jak wracasz z takiego miejsca, to jesteś po prostu cały czas w gotowości. To o to chyba chodzi, co?
Tak, wiesz co, potem jak byłem już w jednostce i z jednostki wyjeżdżałem 4 razy, to już tego nie odczuwałem. To już było zupełnie inaczej. To już w ogóle byłem zupełnie inaczej przygotowany. Tam wszystko po kolei było zupełnie inaczej. To już ja tam, wiesz, ja tam jechałem do pracy. To już tutaj to było kurde dla mnie takie, wiesz, po pierwsze nie wiedziałem, na co się pisze, jadąc do Iraku. Więc sam fakt, wiesz, zbierania części ciała do worka na śmieci, to taki ten smród, kurde, palone zwłoki, takie ekstremalne sytuacje i to wszystko dosyć mocno skumulowane w krótkim czasie. A Afganistan to już, wiesz, raz, że byłem przygotowany i wiedziałem, co tam robię, wiedziałem, po co jadę, to jakby zupełnie inna psychika, to w 100% zupełnie inaczej. I tutaj to było, wiesz, zdarzyło się, że przyjechałem, po pół roku wyjeżdżałem na nowo, wiesz, wchodziłem do swojej bichaty tak zwanej, do swojego pokoiku i, wiesz, rozciągałem się, po urlopie do roboty. No, tak to wyglądało.
Czyli już miałeś luz.
Tak, zupełnie inaczej.
Jak wróciłeś z tego Iraku w 2004, zastanawiam się jeszcze, jak jeśli doświadczasz czegoś takiego, to cię musi zmieniać na całe życie. I zastanawiam się, jak się zmieniłeś. Czy inne rzeczy zaczęły być dla ciebie ważne? Czy jakoś inaczej zacząłeś podchodzić do wszystkiego?
Wiesz co, to było tak, że wszyscy moi znajomi zawsze, no, szczególnie właśnie w jednostce wtedy, w 18 batalionie, to mówili, że nic się nie zmieniłem, że taki sam jestem, że jakby wiesz, jakby nic kompletnie się nie zmieniło. Natomiast moja żona powiedziała, że się zmieniłem. Natomiast ona nie potrafiła mi określić, w jaki sposób się zmieniłem i ja też chyba nie jestem w stanie określić tego, gdzie, w którym kierunku poszła ta zmiana, ale no, jeżeli ona tak twierdzi, no to chyba jako osoba, która najbliżej chyba gdzieś tam
cię zna.
Najbliżej mnie znano, to chyba była w stanie to powiedzieć.
Czyli ona też nie określiła, co się dokładnie stało?
Nie, ale wiedziała, że nie jestem taki, jaki byłem.
Na lepsze czy gorsze?
Tego nie powiedziała.
Może warto zapytać.
Zapytam, wrócę do domu, zapytam. Chyba na gorsze.
Jak swoją drogą wygląda związek, jak jesteś na takich misjach? Bo to też chyba nie jest zbyt łatwe dla partnera.
Wiesz co, ja uważam, że mam naprawdę fajną żonę pod tym kątem, że nie broniła mi pewnych rzeczy. Czyli od jakby pierwszego tego momentu, kiedy pamiętam, jak się zaręczałem, zaręczałem się przed wyjazdem do Kosowa. Ja pamiętam, jak dziś, jak jej mówiłem, że taki wyjazd zagraniczny, taka misja zagraniczna, to się zdarza raz w życiu. I więcej to się już pewnie nigdy nie powtórzy.
Ale to znaczy, że już wtedy miała wątpliwości trochę co do tego, skoro musiałeś coś takiego powiedzieć.
No pewnie tak. Wiesz, no to jest dosyć ekstremalne. No wyjeżdżasz gdzieś tam, a wtedy świeżo ta wojna w Kosowie tam wybuchła. A myśmy, pamiętam, jak wjeżdżaliśmy, no to jeszcze gdzieś tam w rzekach jakiś trup leżał. To była faktycznie, można rzec, bardzo lajtowy wyjazd taki. W cudzysłowie oczywiście, bo wtedy z tej perspektywy to ja inaczej to odbierałem. No teraz patrzę, wiesz, jakby po tych kolejnych misjach, że to była lajtowa misja. Natomiast ja tam ciężko pracowałem, że się tak wyrażę, bo cały czas byłem w tak zwanym QRF-ie, czyli Quick Reaction Forces, czyli ja tam jeździłem na takich BRDM-ach. Jak ktoś strzelił, wybuchło, to nas w nocy, wiesz, druga w nocy zrywali nas, myśmy wsiadali do tych BRDM-ów, wyjeżdżali, zrobiliśmy rundkę po miejscowości, wracali do bazy i tak, wiesz, i tak byłem przez rok czasu cały czas w tym BRDM-ie. Plus oczywiście były fajne momenty, kiedy latałem sobie tymi Blackhawkami, tak, amerykańskimi, gdzie tam, co ci mówiłem, że się troszkę nalatałem. No, ale z perspektywy czasu, no to faktycznie to była taka w miarę lajtowa misja. Później ten wyjazd do Iraku, gdzie wiadomo, że to był trochę bardziej taki ekstremalny wyjazd, no ale przed wyjazdem też nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało. Wtedy moja córka miała 3 lata, jak ja wyjeżdżałem. 3 lata miała. Wyjeżdżałem do Iraku.
Na ile czasu pojechałeś?
Pół roku. Większość misji to jest, tych wyjazdów takich zagranicznych, one trwają pół roku. To jest taki jakby standard, gdzie można to oczywiście przedłużyć albo ewentualnie skrócić z jakichś tam innych powodów, ale generalnie standardem jest te 6 miesięcy. No więc jak wróciłem z tego Iraku, wiesz, ja tam... Ja w Bielsku Białej w jednostce bardzo dobrze się czułem, bo tam byłem już doświadczonym żołnierzem. Jeszcze wiesz, po tym... Ja przed Irakiem byłem już instruktorem spadochronowym. Nabyłem uprawnienia instruktora spadochronowego. Byłem w miarę, wydawało mi się, że byłem cenionym żołnierzem, więc wiesz...
Doświadczonym takim.
Doświadczonym, cenionym. Potem po tym Iraku byłem jeszcze bardziej cenionym i doświadczonym żołnierzem. Natomiast zdarzyła się taka sytuacja, że zostałem tak zwanym nietatowy komendant ochrony obiektu. Tak się to nazywało, śmiesznie. Coś, co wiesz, kompletnie, to tak jak z tymi czołgami. Kompletnie mi to nie pasowało. I wiesz, ja się od tego próbowałem wybronić rękami i nogami, a byłem w takiej komórce na etacie taktyczny zespół obszaru kontroli TZKOP, taktyczny zespół obszaru kontroli powietrznej. Tak się to w nomenklaturze nazywało i to byli tacy późniejsi trochę JTACy, czyli ci, którzy naprowadzają samoloty czy też artylerię na cele. Ja byłem w takiej komórce, a z racji, że w czasie pokoju ta komórka, oprócz tego, że od czasu do czasu jedzie na poligon, a te poligony były rzadkie, no to teoretycznie nie mieliśmy tam specjalnie co robić, więc zostałem wyznaczony do takiej super świetnej, zajebistej roboty, jak właśnie ta kontrola, ten ochrona obiektów, tak? Czyli kurde, biuro przepustek, sprawdzanie płotowania, jakieś tam pierdoły, takie wiesz, no rzeczy, które jakieś od... za przeproszeniem, jak to nazywam, z dupy. No bo tak je musiałem nazwać.
Taka papierokowa robota trochę.
Tak, takie wiesz, coś, czego ja nienawidziłem i kompletnie mi to nie odpowiadało. No łącznie z tym, że poszedłem do dowódcy jednostki powiedzieć mu, że mi to nie odpowiada i kompletnie nie pasuje. On powiedział, że dopóki nie będzie etatowego, no to niestety, ale muszę to wykonywać, więc ja mu powiedziałem prosto w twarz, właśnie to jest ta moja krona mroczna, to w takim razie zmieniam jednostkę. No i tak się też stało.
Jak on zareagował na to?
Popatrzył na mnie, uśmiechnął się, że zmiana jednostki to nie jest takie, że se pstrykniesz palcem i zmieniasz tę jednostkę, bo to wiesz, to za tym...
Czyli z szyderą na ciebie tak uśmiechnął się.
Chyba tak, chyba nie wziął tego poważnie, bo to jest na zasadzie, co tam, chorąży pogada. No i wtedy gdzieś tam padła decyzja o gromie, o przejściu do jednostki. No i pamiętam rozmowę z żoną i wiesz, ona widziała, jak ja przychodzę jak zbity jak z pies codziennie z roboty, bo kuźwa wykonuje jakieś gówno, ja jestem instruktorem spadochronowym, jestem w tym zespole, ja nie mogę jechać na skoki, bo przyjeżdża jakaś kontrola kuźwa obiektu i ja muszę, wiesz, z nimi chodzić i płoty oglądać, tak, albo liczyć kuźwa żeberka, oczka, czy są odpowiedniej wielkości po płotowaniu.
Oczywiście
trochę przesadzam, ale mniej więcej coś takiego, no nie wiesz, nie mogłem jechać na skoki, gdzie skoki były taką, wiesz, zajebistą rzeczą. Tylko musiałem siedzieć i czekać na jakieś, kurde, dla mnie...
Twoje kompetencje w ogóle się nie nadawały
do tego. Kompletnie, no to totalna abstrakcja jakaś, więc stwierdziłem, że nie, to nie jest ta droga. Moja żona też zobaczyła, że to chyba faktycznie ja chodzę jak zbity pies, więc powiedziała, no to weź, złóż tam te dokumenty, bo to wiesz, rozmowa trwała nie tam dwa dni, tylko wiesz, a trułem przez pewnie miesiąc czasu. No i złożyłem, no i tak zmieniłem tą jednostkę, tak jak obiecałem.
Jaki charakter ma twoja żona w takim razie, że jakby załadowała się w coś takiego, bo to też musi być specyficzna kobieta, żebyś...
Kurde, chyba ma taki paskudny jak ja. Nie wiem, w cudzysłowie. Nie, no, pewnie lepszy ma pewnie. No.
Na pewno. To nie wiem, czy to był dobry komentarz, ale...
O kurde. Oberwie mi się. Nie, wiesz co, no moja żona jest, nie skarży się. To jest kobieta, która nie skarży się na swój los, bo tak naprawdę los żony żołnierza wojsk specjalnych to jest takie trochę przesrane, nie? Bo jesteś żołnierzem, albo... Znaczy nie da się tego, wiesz, zrobić na zasadzie, że jestem żołnierzem tylko na chwilę, a potem siedzę w domu. To rok czas, wiesz, jak ja przyszedłem do jednostki w 2007 roku, moja żona była w ciąży z moim synem. Przyszedłem w 2007 roku, no i teraz, wiesz, rok czasu praktycznie... Nie mogłem mieć żadnego zwolnienia lekarskiego, bo byłem na kursie takim tak zwanym podstawowym, gdzie wiesz, gdzie się szkoliłem po to, żeby być tym operatorem jednostki wojskowej. Więc rok czasu praktycznie, co jeszcze była tak zwana gotowość, gdzie cały czas, wiesz, weekendy musiałem spędzać też w Warszawie, a jestem ze Śląska i nie przeprowadziliśmy się do Warszawy, więc ja byłem takim tylko gościem od czasu do czasu w domu. Moja żona nigdy na to nie narzekała, znaczy narzekała, ale to nie było na zasadzie takiego narzekania, że ci kurde ględzi, no bo gdyby tak było, to pewnie by się coś mniej więcej w międzyczasie podziało, natomiast była na tyle wyrozumiała, że raczej popierała mnie w tym co robię, więc ja wszystko co ja zrobiłem, no to zrobiłem, można by rzec, albo bardzo dużo zrobiłem dzięki temu, że po prostu ona mi w tym nie przeszkadzała, albo wręcz popierała mnie w tym, co robię.
Ale to chyba nie jest jakiś super częsty przypadek, co?
Myślę, że nie. Znaczy, wiesz co, takie 50 chyba na 50 wydaje mi się, nie? 50% kobiet, nie ma szans. Mhm. Faceta nie ma cały czas w domu, a 50% wiesz, no. Niektórym to nawet pasuje, no są, wiesz, osoby, które lubią bardzo towarzystwa, są takie, które, wiesz, niekoniecznie, no.
Okej, okay. No to w takim razie masz mega farta, bo jak sobie słucham o specjalsach i ludziach, którzy jeżdżą właśnie na te wyjazdy, to ciężko jest bardzo, jeśli chodzi o związki.
No na pewno tak. No. Wiesz co, co ciekawe, no jakby najlepszym takim narybkiem, w cudzysłowie oczywiście, to jest żołnierz, który ma rodzinę i dzieci, nie? Bo to jest
stabilny.
Jest stabilny, ma dla kogo żyć, więc nie odwala numerów, że się tak wyrażę.
Jeszcze żeby kredyt miał najlepiej.
Tak.
Trochę jak praca w korporacji.
No, trochę tak.
Powiedz mi, jak to wygląda ze znajomymi z wojska, bo wydaje mi się, że jak słucham o specjalsach, to zawsze mówią wszyscy, że wasi znajomi są tacy, że nawet często oni nie mają ze sobą kontaktu, ale wiesz, że możesz do nich zadzwonić i nawet nie mają z nim kontaktu, załóżmy 5 lat i wiesz, że to jest osoba, na której możesz polegać i ci pomoże zawsze.
I wiesz co, dużo w tym prawdy jest, nie? Bo faktycznie my nie ma, my rzadko się kontaktujemy. Znaczy to jeszcze zależy, bo przyjaciela, który mieszka niedaleko, więc dzwonimy do siebie, czasami wpadamy na jakąś kawę i idziemy na obiad, coś to wiesz, przegadamy, ale to jest wiesz, raz w miesiącu się spotkamy, potem kurde, w ogóle się do siebie nie odzywamy, aż w pewnym momencie znowu nam wpadnie na pomysł, żeby się spotkać. Więc to nie jest jakieś takie wiesz, odwiedzanie się, jakieś nagminne siedzenie, kurde, spędzanie razem urodzin, kurde, pojechanie na wakacje, to tak nie wygląda, nie? Natomiast rzeczywiście coś jest z tym, co ty mówisz, że zadzwoniłbym do kogoś, powiedział, stary, mam kurde taki kłopot, czy mi pomożesz, to myślę, że 90% z tych moich przyjaciół z roboty mi pomogło.
Mhm. Ty jesteś taką osobą, że nie potrzebujesz za bardzo spędzać z ludźmi czasu, że nie spotykasz się z nimi na urodziny, na wakacje i tak dalej?
No raczej, wiesz co, raczej nie. Mhm. Lubię towarzystwo, natomiast to nie jest coś, co spędza mi, wiesz, że muszę się otaczać ludźmi, to nie.
A myślisz, że da się spotkać takich ludzi, którzy, nazwałbym ich, pójdą za tobą w ogień, nie robiąc takich skomplikowanych rzeczy, jak ty robiłeś? Czy to raczej wynika właśnie z tego, że przeszliście przez takie doświadczenia?
Wiesz co, ja chyba, znaczy wiesz, no, pytanie brzmi, co by oznaczało ten ogień, bo to też jakby tutaj, wiesz, ja idąc do wojska zacząłem tracić swoich takich bardzo dobrych przyjaciół, czy też kolegów z racji tego, że zabrakło nam porozumienia. No bo jeżeli, wiesz, ktoś mówi o czymś i ja... To jest takie, to było takie dziwne zderzenie trochę z rzeczywistością, że jak ja poszedłem do wojska, to z kimkolwiek bym nie rozmawiał, to jego tematy całkowicie były
odstrzelone
od moich. I wiesz, i moje problemy, a jego problemy i tak, wiesz. I patrzyłem na to i coraz bardziej gdzieś tam nie pasowało mi takie... Fajnie było posiedzieć, coś tam posłuchać, a w pewnym momencie, wiesz, gdzieś tam drgnięcie jakieś takie, coś mi nie pasowało i chyba, wiesz, ja też zacząłem unikać takiego trochę towarzystwa. Mhm. Oczywiście miałem tam jakichś bardzo dobrych znajomych, czy też można nazwać nawet przyjaciół ze szkoły podstawowej, ale jakoś tak, wiesz, nie było to takie nagminne, więc myślę, że...
Ale też nie wyglądasz mi na osobę, której to jakoś szczególnie przeszkadza. Na początku ci to przeszkadzało, że traciłeś jakichś znajomych?
Wiesz co, chyba nie, chyba, bo potraktowałem to chyba tak dosyć naturalnie, że no tak, wiesz, no traci się gdzieś tam, wiesz, wspólny język i wspólne zainteresowanie, więc wiesz, ktoś tam unika wojska i patrzy na mnie, to był 93 rok, jak ja poszedłem do tej szkoły wojskowej, więc wiesz, jak ja szedłem do szkoły wojskowej, a 90% moich kolegów próbowało zrobić wszystko, żeby nie pójść do wojska, no to tak wiesz, no to wiadomo, że oni patrzyli na mnie jak na jakiegoś kosmitę, a ja wiesz, no ja ich nie oceniałem jakoś tam, bo to właśnie ten jeden z moich najlepszych przyjaciół, no to on wiesz, robił wszystko, żeby tylko się nie dostać do wojska, nie? I ja, jak on wiesz, nie oceniałem na zasadzie, o kurde, ty jesteś głupi, kurwa, albo coś tam wiesz, albo że unikasz wojska, że jesteś tchórzem, czy też w jakiś inny sposób, no bo no nie, to była jego decyzja i wszyscy tak robili, więc jakby kompletnie nie oceniałem tego. Natomiast mnie chyba bardzo często ludzie oceniali na zasadzie, kurde, no wszyscy unikają wojska, a ten idiota idzie do wojska.
No ale to o nich świadczy, nie o tobie. Powiedziałeś, że jedną z rzeczy, które robicie u siebie w szkoleniach, to jest przygotowywanie ludzi do radzenia sobie w ekstremalnych warunkach. I to by się też fajnie łączyło z tym, co powiedziałeś, że nie wiesz do końca jak, że możesz nauczyć kogoś strzelać, ale to czy on sobie poradzi, to nie wiesz, bo nie wiesz, jak on sobie będzie radził w ekstremalnych warunkach. Więc jak przychodzi do ciebie ktoś, czy to w ogóle zdarza się, że ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, naucz mi radzenia sobie w ekstremalnych warunkach?
Wiesz co, nie, bo po pierwsze, znaczy możesz spowodować ekstremalne warunki w jakimś tam stopniu stresowe, czy też jakieś, czy też klimatycznie ekstremalne, bo można tak zrobić w Polsce. Natomiast wiesz co, ja nie mam takich klientów, więc jakby troszeczkę od tego odszedłem, natomiast co fajnie gdzieś funkcjonuje, ja zrobiłem takie przyjemne z pożytecznym, więc zdarzało mi się w zeszłym roku chyba ze 4 razy, bo miałem dosyć sporo chętnych, chodziłem po górach z ludźmi i to były takie wyprawy na przykład 3-dniowe, dwie nocki w lesie i 3 dni takiego marszu. Zazwyczaj albo jest to jakieś tam kółeczko, które ja sobie tam wymyślam i testuję, albo jakieś tam trochę inna, ekstremalna, bardziej widokowa na przykład trasa. Fajnie widać, jak ludzie, którzy na przykład wcale fizycznie nie są jacyś tam herosami fizycznymi, radzą sobie w takich warunkach w porównaniu na przykład do ludzi, którzy teoretycznie, wiesz, całkiem są nieźli, ale jak im tam, kurde, naleje się do butów albo źle się wyśpią, to już na drugi dzień nie do końca dobrze funkcjonują. I to taka fajna obserwacja. Natomiast to nie jest to nic ekstremalnego na zasadzie, kurczę, że ja ich tam, wiesz, gnębię czy cokolwiek. To ma być na zasadzie takiej trochę zabawy, ale takie na pograniczu jakby wysiłku trochę fizycznego i też... Czy to można nazwać ekstrem? Nie. Broń Boże, nie. To ma być tak dostosowane, że każdy z tych osób, które... Tak zawsze sobie zakładam, że każda z tych osób, które się zgłaszają, chcą się przejść ze mną te 3 dni po górach, żeby dotarła do końca tego wszystkiego.
I czyli to jest taka selekcja, właśnie popychasz ludzi do
tak
do
troszeczkę
granicy.
Tak, trochę tak, natomiast nie jest moim założeniem ani, wiesz, ani to, ani robienie jakiegoś przygotowania do selekcji, ani wiesz, komuś udowadniania, że sobie poradzi, czy też nie poradzi, aczkolwiek ci, co sobie radzą, to wtedy, wiesz, są tacy, widać ich fajnie tak nabuzowani i taką fajną pozytywną energią i to fajnie funkcjonuje.
Właśnie o tym sobie pomyślałem, że to się nie powinno nazywać przygotowywanie do ekstremalnych warunków, tylko budowanie pewności siebie.
Tak. No.
To przede wszystkim dla tych gości, którzy nie są jacyś super zbudowani i idą z tymi gościami.
Dokładnie. I to wiesz co, ja to sobie tak gdzieś tam ustalam, żeby tak jak, no tak jak mówię, to nie ma być nic ekstremalnego, to ma być po prostu...
Wysiłek ciężki,
ale taki do przejścia. To, nie, to daleko jest, daleko to stoi od selekcji, bo selekcja jest taka, żeby cię, kurde, gdzieś tam wydobyć z ciebie tą siłę wewnętrzną bardziej niż siłę fizyczną, a tutaj to jest po prostu takie, wiesz, no, niewygodnie jest, ale są ładne widoki, można się zatrzymać, kiedy się chce, kurde, gdzieś tam, wiesz, odpocząć, gdzieś napić się wody.
No, już nie musisz też się sam ładować w takie ciężkie warunki.
Już
ci wystarczy.
Tym bardziej, że ja nie lubię kogoś puszczać na zasadzie idź tam, a ja ci później sprawdzę, czy tam jesteś. Nie? Tylko lubię iść z nimi i tak samo się przejechać.
A śpicie w jakichś miejscach, czy śpicie w namiotach?
To zależy. Znaczy to jest tak, śpimy w namiotach, normalnie rozpalamy sobie ogień gdzieś tam.
Aha, czyli to jest taki survival 100%.
Troszkę tak. Ale zdarzało mi się, że miałem jakieś tam paliwkę do rozpalania. Wiesz co, to zależy też od rodzaju klienta, jakiego mam. Czy to jest klient, który chce właśnie rozpalić krzesiwem tam, koniecznie, wiesz, coś tam zrobić takiego bardziej ekstremowego, czy chce się przejść po prostu i piwko wypijemy przy ognisku, no to wtedy już się mniej się spinamy i tam.
A na selekcji w ogóle śpicie w tym przez te 5-6 dni?
Wiesz co, jest, ale niedużo spania. To nie jest tak, że nie śpisz w ogóle.
Na ziemi?
Wiesz co, no to co sobie zabierzesz, czyli tam w wymaganiach, ponieważ masz kalimatę, jakąś tam śpiwór.
Aha, czyli
śpiwór, kalimata, namiocik jakiś.
Dobra, powiedz mi jeszcze, co planujesz w przyszłości, jeśli chodzi o twoją działalność? Jakie masz plany?
Jeżeli chodzi o plany, no to wiesz, no cały czas coraz więcej chętnych jest na strzelania takie właśnie, tylko właśnie odróżnienie tego postrzelania od strzelania, od nauki strzelania do na zasadzie, ja chciałbym sprawdzić, jak to jest, nie? Bo to, tak jak mówię, ja lubię to odróżnić. Natomiast wiesz, no, w niedalekiej przyszłości no to te zawody taktyczne, takie Operacja Furia, o których rozmawialiśmy, nie wiem, czy to będzie, czy to...
Właśnie też o tym myślę i nie pamiętam, czy to nagraliśmy, czy nie.
Chyba nie było nagrane. To w tej najbliższej przyszłości, bo to już w maju będzie, no to ta Operacja Furia i to jest drugi sezon tych zawodów taktycznych i to jest coś, co gdzieś tam jest taką fajną rzeczą, zupełnie inną od czapy, natomiast strasznie dużo straży, strasznie dużo wysiłku kosztuje mnie i współorganizatorkę, bo robimy to w dwójkę. Czyli Agnieszka Wola, którą pozdrawiamy i ja. Więc dwie osoby na takie zawody, które są naprawdę, mimo że to jest dopiero drugi sezon tych zawodów, to gdzieś tam zostało okrzyknięte za jedne z lepszych zawodów takich taktycznych w Polsce.
Gratulacje.
Dziękuję.
Powiedz mi jeszcze, z jakich karabinów można u was postrzelać, nauczyć się strzelać? Bo widziałem zdjęcia i to wygląda naprawdę fajnie, więc jestem ciekawy, co tam macie. Wiesz, i czym one się różnią.
Ja głównie szkolę na takiej platformie typu AR, czyli to jest bardziej ta zachodnia, kierunek zachodni karabinków maszynowych, czyli 223, a w nomenklaturze natowskiej 556, już to też nie do końca jest prawdą. No plus oczywiście pistolet, czyli głównie szkole na Glockach.
Na tych, których pokazywałeś.
Tak, tego typu.
Dobra. Jeszcze gdzie można cię znaleźć w internecie? Instagram, jak się nazywa?
Tak, wiesz co, C12 spec szkolenia, Instagram i Facebook, i tak samo mam kanał na YouTubie, nie wiem, czy tam znalazłeś go, to tam no jakieś manualne szkolenia pistoletowe mam, natomiast on tam dawno już nic nie nagrałem, muszę się za to wziąć.
Teraz nagrywasz.
Właśnie.
I stronę internetową.
I stronę internetową, dokładnie tak.
C12 szkolenia?
C12 spec szkolenia.
C12 spec szkolenia.pl?
Tak.
Zweryfikujmy to. Bo widzę, że się zastanowiłeś.
Tak.
Tak. C12.com.pl. O, tak.
No właśnie.
Czyli połączenie. Dobra. Dziękuję.
Mamy.
Super.
Dzięki bardzo.